Dobry wieczór, Szanowni Państwo. Już jest po 17:00. Zaczynamy posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Bóg. Witam Państwa, witam obsługę, witam Pana Burmistrza i Pana Wiceburmistrza. Pierwszy raz w tej roli witamy Panie Tomku. Witam Panią witam Panią Sekretarz i Panie Skarbnik. Obrady odbywają się w sali miejskiej i są ustalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. Komisje są władne podejmować decyzje. Na 6 członków Komisji Budżetu Oświaty 5 jest obecnych. W przypadku Komisji Rolnictwa na 9 mamy 6 obecnych. Także jesteśmy władni do ewentualnego podejmowania decyzji. Program dzisiejszego posiedzenia. Punkt 1. Planowanie przestrzenne. Obecny stan prawny. Omówienie nowych zasad dotyczących planowania przestrzennego. Stan prac nad planem ogólnym. Obowiązujące i opracowywane plany miejscowe w gminie Bóg. Ustalenie zasad dotyczących uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, w tym zintegrowanych planów inwestycyjnych realizowanych na wniosek podmiotów prywatnych. Punkt 2. Omówienie projektów uchwał. Punkt 3. Sprawy bieżące. Czy ktoś do tego miałby... No było przesłana informacja. Pan Burmistrz.
Proszę. Szanowni Państwo Radni, Panowie Przewodniczący, pozwolę sobie słowem wstępu do tej tematyki, ale zanim to nastąpi, jak już Pan Przewodniczący zauważył, od 1 stycznia powołałem swojego zastępcę. Zastępcą jest Pan Tomasz Plewa. Nie muszę mówić tutaj, gdzie wcześniej pracował Pan Tomasz, czym się zajmował, jest Państwu na pewno doskonale znany. No, od stycznia współpracujemy. No i mam nadzieję, że będzie to owocna współpraca, a przede wszystkim również bardzo dobra współpraca z Państwem. I też żywię pewną nadzieję, że i może pewne sprawy też nastąpi pewne usprawnienie różnych spraw, które aktualnie prowadzimy jako gmina. Spraw jest całe mnóstwo, więc tym akcentem chciałbym też Państwa prosić, ażeby przyjąć ze zrozumieniem, ze życzliwością osobę Pana Tomasza, ale też dać Panu Tomaszowi trochę czasu na zapoznanie się ze specyfiką gminy i od razu też oczywiście zachęcam do kontaktu, jeżeli nie ze mną, to z Panem Tomaszem. Pojawił się na Państwa twarzach uśmiech, pozytywny, jak sądzę, więc traktujemy to jako wzmocnienie kadrowe w urzędzie. Także mam nadzieję, że będzie to nasza wspólna, dobra współpraca i będą tego wymierne efekty. Moi kochani, do tematu planowania przestrzennego.
Może ja zacznę.
Chciałem tylko usprawiedliwić coś. Chciałem tylko usprawiedliwić, bo najczęściej na tej sali, jak przygotowujemy miejscowe plany, Państwo podejmujecie uchwałę o sporządzeniu. Dość często zdarza się, że przygotowuje te projekty uchwał Pan Łukasz Śliszyński. I tak jest w przypadku akurat planu ogólnego. Niestety z uwagi na okres, w jakim się znajdujemy, Pana Łukasza dzisiaj być z nami nie mogło. Ale ten materiał został przygotowany dość solidnie przez zespół, przez referat kierowany przez kierownika Macieja Leśniaka i jego współpracowników dzisiaj tu obecnych. No i zachęcam do dyskusji. Cieszę się, że możemy po tym okresie świątecznym się spotkać i przystąpić do omawiania tematyki gminnej, jakże istotnej, bo dotyczącej planowania przestrzennego. Więc na chwilę obecną tyle z mojej strony i oddaję głos Panu Przewodniczącemu.
Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz mi trochę wytrącił z przemowy. że tak powiem, ale faktem jest, rządzący zafundowali nam bardzo poważną reformę w planowaniu przestrzennym. Tak naprawdę to wszystko jest odwrócone obecnie o 180 stopni, a w tym roku trwa gorączkowy wyścig z czasem samorządów, no bo ustawa zakłada, chyba że coś się zmieni w ostatniej chwili, na szczeblu centralnym, a ustawa zakłada, że plany ogólne muszą być do końca tego roku uchwalone. Taki jest wymóg nawet chyba Komisji Europejskiej, która z KPO wykłada część pieniędzy na opracowanie tych planów, ale warunkiem jest, że do końca roku przynajmniej 80% tych planów musi być uchwalonych. No, gra idzie o duże pieniądze z tej strony, a z drugiej strony o jeszcze większe związane z nieruchomościami. Także no jest to zmiana rewolucyjna. Opracowanie na ten temat tutaj mamy. Ja poprosiłem o uzupełnienie, to pan Maciej nam troszeczkę jeszcze rozszerzy tą informację o te strefy. Także panie Macieju, oddaję głos. Wszyscy jesteśmy tutaj faktycznie, nawet ci, którzy mieli styczność już z tym w poprzednich latach, no troszeczkę rozmachem tej ustawy i tej zmiany zaskoczeni.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj troszkę dużo niż bardzo trwaj, ale musimy przez to przeznać, musimy spróbować sobie rozjaśnić trochę te tematy planistyczne. I mimo, że od tej dużej zmiany minie właśnie troszkę, no, półtora roku, no to nadal nie tylko my, ale wszystkie gminy gdzieś tam dookoła przez naszym kraju uczymy się tego, z czym musimy się zmierzyć. No i zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Ten nasz temat planistyczny, ja tutaj pozwoliłem sobie podzielić na cztery takie zagadnienia, czyli wyjdziemy od tego, co już w tej chwili mamy, czyli króciutko przedstawimy tereny objęte planami zagospodarowania. Krótko też chciałbym pokazać te tereny, dla których opracowujemy plany, gdzie procedury są w toku. Potem też kilka zdań na temat zintegrowanego planu inwestycyjnego, ponieważ taki wniosek też pierwszy raz w historii naszego urzędu wpłynął do naszego referatu i został Państwu przekazany w grudniu. I czwarty punkt, no to ten temat na ten moment chyba najtrudniejszy i największe zmaganie, czyli plan ogólny gminy. Może zaczniemy. Może zaczniemy od punktu pierwszego, czyli syntetyczne przedstawienie terenów objętych planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie na ten moment mamy 683 hektary terenów, które są objęte planami zagospodarowania. Wartości procentowe to 7,5%, nieco ponad tereny gminy. Przy czym tutaj jedną taką uwagę chciałem zwrócić, że te plany dość fajny sposób i dosyć znacznie powiększają się, to znaczy te tereny objęte planami. W 2019 roku, gdy ruszaliśmy z taką większą ofensywą planistyczną, pokrycie gminy wynosiło 5,35% i na koniec 2024, tak jak mówiłem, to też to 7,5%. Te procenty na ten rok są znacząco, ale jedna, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. W 2019 roku tereny pod planami to były 484 hektary, mniej więcej. Wielkość ta wzrosła do 683, czyli mamy 200 hektarów więcej w ciągu ostatnich 5 lat uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego. Czyli ta wartość bazowa 2019 wzrosła o 40%, czyli myślę, że jest przyrost dosyć spory. I składa się na to łącznie 47 planów miejscowych, które w głównej mierze położone są i kumulują się na północnej części gminy. Tutaj mamy taką granicę, która też się po prostu poukładała, że linia kolejowa wyznacza nam granicę, gdzie tych obszarów mamy sporo i gdzie tych obszarów mamy mało, ale to wynika też oczywiście z charakteru gminy, tej południowej części, gdzie mamy dość intensywną działalność rolniczą, mamy miejscowości skupione wokół rolnictwa, czyli Dobieżne, Szewce i Gakowy. No a ponad też trochę inny charakter, to jest miasto Bugi, Nietruszewo, Strefa AG i tak dalej, gdzie tych planów mamy sporo. Plany są różne, dotyczą różnych tematów, różnych terenów i różnych obszarów. Mamy plany typowo mieszkaniowe, które gdzieś tam z potrzeby realizacji inwestycji budowlanych się w ostatnich, no właściwie od 96 roku utworzyły. Mamy tereny, które są istotne, ja może najistotniejsze dla ogółu mieszkańców, to znaczy tereny aktywizacji gospodarczej tutaj w tej linii Przeciel i Niekruszewa przy autostradzie, to jest trasa Parku Przemysłowego i tereny w Cieszach na południe. Mamy też objęte planami tereny zielone i dwie procedury w toku, żeby te tereny zielone chronić. To mówię tutaj o parku przy zbiegu ulicy Przekopie. I obecnie trwają też dwie procedury uchwalenia planów dla parku Sokoła i dla terenów zielonych na ulicy Strzeleckiej. To jest ten temat przez kilku miesięcy, który jest w toku. Jak się wszystko dobrze ułoży, to chcielibyśmy, żeby w lutym plan został uchwalony. Wszystkie plany miejscowe, które tutaj widzimy na tym rysunku, one są oczywiście cały czas dostępne w naszym biuletynie informacji publicznej. Można się z nimi zapoznać, można je rozczytać, wykorzystywać i tak się dzieje. Te wszystkie plany, które obowiązują, które tworzymy, to mają generalnie dwa zasadnicze kierunki. Wyznaczamy nowe tereny w procedurach planów wstecznych, gdzie zainwestowanie ma się pojawić, a drugi aspekt to jest temat aktualizacji planów. To znaczy, są takie tereny, są takie obszary, które wymagają nowych form zagospodarowania lub zmian w planach i to staramy się na bieżąco kontrolować. I zmieniając tak na przykład plan zagospodarowania na strefie parku przemysłowego, który pomimo ujednolicenia i uchwały w 2019 roku wkrótce znów musiał być ujednolicony i zmieniony, żeby dostosować to, co tam może być realizowane do potrzeb inwestycyjnych. Ta potrzeba aktualizacji to myślę, że jest jeden z takich głównych, no takich wyzwań czy problemów, z którymi musimy się mierzyć. Po prostu sytuacja jakaś taka społeczno-ekonomiczna jest na tyle intensywna, że nasze plany w niektórych zakresach zaczynają odstawać od tego, co jest potrzebne i stąd ciągła potrzeba zmiany i kontrolowania i odpowiadania na wnioski zainteresowanych, którzy chcą albo inaczej budować, albo starać się realizować inwestycje także z odnawialnych źródeł energii i tak dalej, i tak dalej. Trochę zmienimy rysunek na drugi. Ten rysunek pokazuje, które w tej chwili procedury mamy uruchomione. I tak jak mówiłem przed chwilą, to są nowe tereny inwestycyjne, gdzie staramy się coś uruchomić w różnych funkcjach terenu, w różnych funkcjach zabudowy. To na przykład tereny tutaj na południowej linii kolejowej przy terenie węzła przesiadkowego. Mamy tutaj objęte tereny pod tematy związane z aktywizacją gospodarczą, czyli tutaj teren na przykład ulicy Zakładowej. W ramach ofensywy planistycznej też wychodząc niejako naprzeciw oczekiwaniom zarządcy dróg wojewódzkich podjęte były uchwały dotyczące obwodnic, to mówię o obwodnicy Nietruszewa oraz obwodnicy północnej Buku. Była to odpowiedź na potrzeby zarządców dróg, którzy prosili czy wskazywali jako zasadą, żeby starać się blokować tereny przed zabudową wynikającą czy to z decyzji o warunkach zabudowy, czy z innych procesów, które by się odbywały. I takie uchwały też były podejmowane, przy czym tutaj, jeśli idzie na przykład o obwodnicę, troszeczkę te przebiegi już się pozmieniały, sytuacja jest zbyt dynamiczna, ale też takie uchwały były wywoływane i dlatego tutaj je też widzimy. W toku, tak jak mówię, mamy też plany zagospodarowania dotyczące terenów zielonych i terenów usługowych. Natomiast to, z czym musimy się zmierzyć w ramach trwających procedur, a jest ich w tej chwili 20, to przede wszystkim grunty rolne, które podlegają ochronie. Nadal mamy sporo gruntów, które zostały objęte uchwałami o przystąpieniu, które podlegają ochronie. Zakładaliśmy, że uda nam się uzyskać stosowne zgody ministra na zmianę przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze. Niestety nie idzie to tak łatwo, jakby nam się wydawało na początku i dlatego też zachodzi bardzo często konieczność etapowania, to znaczy uchwalania planów w takim zakresie, gdzie te grunty klasy 1 do 3 nie są obejmowane daną uchwałą, natomiast w pozostałym zakresie staramy się składać kolejne wnioski do ministra, aby te przeznaczenia mogły być zmieniane. No to jest taki kluczowy problem, z którym się zmagamy i przez który te procedury niejednokrotnie trwają dość długo. Inne problemy, z którymi się mierzymy w ramach procedur, to oczywiście niejednoznaczna wykładnia, to znaczy przepisy teoretyczne obowiązują dość długo, ale ich ciągła interpretacja i zmiana i podejście różnych wojewodów też nam przysparza sporo kłopoty, czy działamy na pewno dobrze i czy wszystko będzie podczas kontroli przez wojewodę w porządku. Na razie odpukać wszystko się układa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i oby tak dalej. Wojewoda nie wnosi żadnych uwag do naszych planów. Gdzieś tam jakieś drobne zapytania proceduralne oczywiście się pojawiają, ale to się odbywa że na tej zasadzie, że bez problemu potrafimy te wątpliwości wyjaśnić. Także mamy ciągły kontakt, czy to z Urzędem Wojewódzkim, z innymi urbanistami. Oczywiście główną rolę odgrywają urbaniści, którzy tutaj z nami współpracują i którzy nam pomagają te plany przygotowywać. Z takich głównych i kluczowych tematów, z którymi się obecnie mierzymy, to tak jak mówiłem, zabezpieczenie terenów pod obwodnicę, tereny aktywizacji gospodarczej, czy to na przykład w rejonie Parku Przemysłowego, czy tutaj Nieprzyszewo-Cieśle, tereny jeszcze tutaj w rejonie ulicy Bohaterów Bukowskich, o tym planie jeszcze dzisiaj będziemy troszeczkę szerzej rozmawiać, czy tereny przy ulicy Zakładowej, chociaż tutaj też mamy niestety wewnątrz tereny gruntów rolnych chronionych, też niestety to nas mocno dosyć ogranicza. Mamy takie tematy regulacyjne, gdzie staramy się uporządkować na przykład tutaj tereny miejscowości Kalwy, to też jest w toku. Na ile się dało, ten plany wokół Kalw uchwalaliśmy. Został etap najtrudniejszy, to znaczy centrum wsi, gdzie troszeczkę mamy rozgryzione interesy poszczególnych właścicieli, ale będziemy starali się to wszystko jakoś pośrodkować i też byśmy chcieli jeszcze w pierwszej połowie tego roku ten plan przekazywać do uchwalenia. No i mamy też temat układu komunikacyjnego do Bieżyn Północ. Uchwaliliśmy w ubiegłym roku teren pod parkiem, który był kluczowy i musiał być uchwalony w trybie dość szybkim. Pozostałym zakresie tutaj też niestety mamy grunty klasy trzeciej. Nawet pod kątem obsługi komunikacyjnej, zamiar obsługi komunikacyjnej tego terenu nie jest argumentem dla ministra w temacie zgody na zmianę przeznaczenia. Też przez grunty klasy trzeciej temat jest dość trudny i skomplikowany. Robimy tu też plany w dalszym ciągu dostosowujące do potrzeb poszczególnych inwestorów, to znaczy na przykład na strefie w Niepruszewie, gdzie w 2019 roku podejmowaliśmy ujednolicony plan. Później robiliśmy nowy plan, żeby ewentualnie dopuścić infrastrukturę odnawialnych źródeł energii. I ostatnia uchwała to dla tego terenu, przy czym tylko dla jednej działki, to uchwała z października 2024, gdzie dla jednego z inwestorów, dla firmy, gdzie firma Greenfactor zgłaszała wniosek i zapotrzebowanie na możliwość budowy własnej oczyszczalni ścieków i pod tym kątem ten plan też musi być zmieniony, także ciągła gonitwa za potrzebami inwestycyjnymi i za tym, co się dzieje na przykład na strefie AG w Nieprzuszewie. To jeśli idzie o to procedurę łączną, tak jak mówiłem, mamy ich 20, a łączna powierzchnia objęta tymi procedurami to 406 hektarów, czyli słusznej wielkości terenie. No i tak to grubsza wygląda. Raczej tego typu tematy, jak procedura, interpretacja, to są nasze główne elementy, które gdzieś jakoś nas hamują. Myślę, że dobrze układa nam się współpraca z właścicielami terenu, nie ma jakichś tutaj większych kwestii problemowych. W wielu tematach udaje się jakiś front wypracować. Ulica Strzelecka, Łąkowa, tam też przecież mogły być rozbieżne interesy, a każdy jakoś potrafił zrozumieć, że gdzieś musi być droga, gdzieś musi być droga wewnętrzna, nawrotka i udało się tego typu plany też uchwalać i przechodzić bez większych perturbacji, bez jakichś większych uwag czy skarg do sądu administracyjnego. Tego na szczęście udało nam się do tej pory uniknąć. Myślę, że możemy przejść do trzeciego tematu. No właśnie, pytanie, czy to... Dobrze. Gdyby tempo też było właściwie, to proszę tutaj mówić, to proszę skończone. Tak. Trzecie zagadnienie to zintegrowany plan inwestycyjny. Tu bym poprosił na włączenie rysunku, on jest na przewodawce. O właśnie. Został do nas skierowany wniosek i to, tak jak powiedziałem na wstępie, to jest też coś nowego, czego się uczymy, czyli wniosek o opracowanie zintegrowanego planu inwestycyjnego. Wniosek dotyczy działki 201/5. To jest teren drogi na Wysoczkę, niedaleko Orlenu, przy skrzyżowaniu, taka narożnikowa dość spora działka. Plan inwestycyjny, ten ZTI tak zwany, jest to tak zwany szczególny rodzaj planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to plan, który musi obejmować dwa kluczowe aspekty. Jest to tak zwana inwestycja główna, która ma najczęściej charakter komercyjny, a do tego tak zwana inwestycja uzupełniająca. Procedura polega mniej więcej na tym, że zainteresowany składa wniosek o opracowanie takiego planu i do tego wniosku już dołącza kompletną dokumentację projektową, czyli gotowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego, który my musieliśmy w miarę sprawnie zweryfikować, sprawdzić, czy wszystko się z nim zgadza, nie wnikając i nie ingerując w treść tego planu, czy żądanie wynikające z tego wniosku. W terminie 3 dni roboczych pan burmistrz miał obowiązek przekazania państwu radnym tego wniosku wraz z załącznikiem, czyli z tym planem i całą dokumentacją, którą włożył inwestor. I teraz rozpoczął się okres, gdzie ten materiał znalazł się u państwa i dalsza procedura musiałaby być realizowana niejako dwutorowo. To znaczy, państwo po analizie tego wniosku mogą stwierdzić, czy my chcemy w kierunku tego planu i po tej formie zagospodarowania pójść, to znaczy, czy kontynuować procedurę planistyczną. A równolegle do procedury planistycznej, która przebiega mniej więcej tak jak tradycyjne plany, uzgadniana jest pomiędzy samorządem a inwestorem tak zwana umowa urbanistyczna. I to odbywa się na zasadzie negocjacji. Sama umowa jest zawierana w formie aktu notarialnego. I umowa urbanistyczna polega na tym, że inwestor może zostać zobowiązany, ale sam zobowiązuje się do realizacji tak zwanej inwestycji uzupełniającej na rzecz gminy. Czyli tak, może na przykładzie tego tematu. Inwestor planuje tutaj zgodnie z wnioskiem realizację zabudowy usługowej z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i proponuje w tym planie, który przedłożył, konkretne parametry. On zaproponował tutaj powierzchnię zabudowy 40%, wysokość zabudowy do 12 metrów, i w przypadku budowli wysokość do 15 metrów, czyli takie w miarę standardowe zapisy dotyczące tego typu funkcji terenu i sposobu zagospodarowania. I teraz w ramach negocjacji, które prowadzi pan burmistrz oraz osoba wyznaczona przez Radę, po pierwsze, należy uzgodnić, czy ta forma zagospodarowania jest akceptowalna, czy my się zgadzamy na tego typu zagospodarowanie terenu, czy wprowadzamy do tego materiału, który był przedłożony, jakieś zmiany. Po drugie, w tej umowie wskazujemy, co gmina mogłaby od inwestora uzyskać. Zazwyczaj może to być na przykład ścieżka rowerowa, chodnik, przebudowa fragmentu drogi, poszerzenie drogi kosztem terenu. Wszystko to znajduje się i zawarte będzie w umowie urbanistycznej, a sama ta dokumentacja projektowa, ten plan zagospodarowania w ostatecznej formie stanowi załącznik do tej umowy. Czyli będziemy mieć po uzyskaniu zielonego światła od Rady, to w ustawie nie wynika, ale na pewno będzie to w formie uchwały, uruchamiamy procedurę tworzenia planu według mniej więcej tradycyjnego trybu i procedurę negocjacji z inwestorem. Jak już będzie taka umowa urbanistyczna zawarta, wtedy przedstawia się Radzie projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego, raport z konsultacji i Rada Gminy może taki plan inwestycyjny uchwalić, taką uchwałę podjąć. Temat, tak jak mówiłem, jest dla nas zupełnie nowy, nie przerabialiśmy go. Procedura podobna, także pod kątem planistycznym tutaj wiele zmian nie ma. Kwestia tego, jak ma wyglądać ta umowa urbanistyczna, no tutaj temat bardzo prawniczy, także myślę, że tutaj służby prawne musiałyby się na tym pochylić i jakąś formułę wypracować teraz inwestora. I czwarty temat, tak? No czwarty, więc pytanie, czy...
Faktycznie temat jest bardzo nowy. Pierwszy raz w takim czymś się spotykamy. Czy Państwo macie jakieś pytania do tego? Ja mam takie pytanie, czy jest jakieś ograniczenie czasowe do tej procedury?
Nie. Tutaj nie ma, nie wynika z ustawy o planowaniu KPA, nie ma zastosowania, także wydaje mi się, że nie ma.
Jeszcze jedno, Rada może się zgodzić, ale nie musi, tak? Dokładnie?
Tak, może wyrazić zgodę, tu akurat mam fragment ustawy skopiowany. Rada Gminy może wyrazić zgodę na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego. Także to już jest kwestia radnych.
Czy ktoś jeszcze coś chciałby się dopytać? A niech mi pan powie, panie Macieju, w procedurze, znaczy ta nowa ustawa, nie wiem, czy tam sprawdza, czy jest wiadomo, też przewiduje takie...
Tą formę? Tak, ta forma była kilka lat temu wprowadzona, ale ona nie została zmieniona tymi przepisami, które...
Czyli cały czas można to będzie robić ten ZPI, tak?
Tak. No i teraz do przemyślenia. Oczywiście tutaj jeszcze można przy analizowaniu tego tematu, czy nawet należałoby mieć na uwadze inne uchwały, które były podejmowane. Gdybyśmy mogli wrócić do tego slajdu poprzedniego procedury w toku, tutaj jest jedna rzecz, która na pewno na etapie negocjacji musiałaby być uwzględniona, czy brana pod uwagę ten fragment. Mamy wywołaną uchwałę dotyczącą opracowania planu północnego przebiegu obwodnicy. I ten fragment w zakresie uchwały wywołującej pokrywa się z terenem, który wnioskuje inwestor. Także to jest sprawa wymagająca na pewno analizy i decyzji, w którą stronę pójdziemy. Tak jak mówiłem, to sam projekt planu może być negocjowalny, więc rozstrzygnięcie ma takie dość trudne, ale będziemy musiał jakieś
starzeć. Generalnie w przyszłości będziemy mieli co robić z tym planem, tak?
No generalnie będzie uchwały, reszta po naszej stronie, tutaj będzie trudne negocjacje oczywiście. Także...
Pan burmistrz do tego chciał coś powiedzieć, proszę bardzo. Szanowni Państwo, co do zasady jestem za tym, aby podejmować wszelakiego
rodzaju uchwały planistyczne. No bo raz, że to i gmina lepiej wygląda w świetle i w porównaniu do innych gmin, ten procent objęcia terenów gminnych miejscowymi planami, on się pięknie później przedstawia i słyszeliśmy przed chwilą, ile udało się w tym zakresie zrobić. Zachęca do inwestorów, w tym wypadku inwestor się zwraca i on już jakby wskazuje, co by chciał uczynić na danej działce. Jakkolwiek zawsze jestem za i w tym wypadku również jestem bardzo za, no z pewnym takim małym wyjątkiem, bo ostatnio też miałem możliwość wziąć udział z panem Tomaszem Plewą, zastępcą w spotkaniu na zaproszenie dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie właśnie rozwiązań już projektowych odnośnie obwodnicy północnej Buku, nie tylko nawet północnej Buku, bo tak ją sobie nazywamy na chwilę obecną, ale ona dalej będzie sięgać, bo już można powiedzieć, że to jest zachodnia również obwodnica Buku, nie tylko do 306, ale do 307 ona ma dochodzić, ale to jeżeli te dokumenty będą już na tyle przygotowane i oczywiście będzie możliwość, żeby Państwu zaprezentować, to będziemy to czynić. Oczywiście na razie WZDW nam to udostępniło tylko do wglądu na spotkaniu. Firma projektowa nam przedstawiała. No i w kontekście tego miejscowego planu rozwiązania włączenia do tej obwodnicy, no muszę Państwa poinformować, że zwróciłem szczególną uwagę z uwagi na to, że jest ten wniosek o plan inwestycyjny. To włączenie przed stacją Orlen w obwodnicę się okazuje, że prawdopodobnie, bo to nie chcę przesądzać, ale na chwilę obecną to, co ujrzeliśmy, ta obwodnica mocno ingeruje w tą działkę. I chciałbym też, no za dużo w tym momencie nie mogę Państwu powiedzieć, ile to będzie ingerencji, ile procent. Ja uważam, że priorytetem samym sobie jest poprowadzenie obwodnicy. To jest nadrzędny cel, żeby wyprowadzić ruch z ulicy Wielkowiejskiej. Także to uważam, że jest najistotniejsze, stąd też ta ofensywa planistyczna i chociażby ten wskazany przebieg tej obwodnicy. I nam zależy, żeby była ta obwodnica jak najlepiej skomunikowana z drogami niższego rzędu, w tym wypadku drogami gminnymi. No i powiem w ten sposób, no myślę, że byłoby zasadne, żeby wysłać też jasny, czytelny przekaz inwestorowi, no bo inwestor myślę, że nie będzie czekał też i nie chciałbym, żebyście Państwo odwlekali tą decyzję. Faktem jest, że w porządku dzisiejszych obrad nie ma wprost w punkcie może wskazane zaopiniowania tego planu inwestycyjnego dzisiaj tak ogólnie, pobieżnie, to jest omawiane. Ale na wzgląd przez tą obwodnicę no trzeba byłoby podjąć bardzo odpowiedzialną decyzję i ustawić, aby te priorytety tego, co nas czeka w przyszłości. No priorytetem jest numer jeden ta obwodnica, a dalej ewentualne zagospodarowanie tych działek. Bardzo chcę, żeby gmina się rozwijała poprzez różnego rodzaju formy usług. A w tym wypadku nie chciałbym, żeby te formy usług kolidowały z przebiegiem obwodnicy. Naszą intencją jest to, żeby województwo miało, mimo już bardzo trudnych uwarunkowań terenowych, no bo wiemy, że zabudowa, która jest chociażby, kojarzycie Państwo ulicy Bohaterów Bukowskich, skrzyżowanie z drogą powiatową na Wilkowo, bo taki, no, taki kształt pierwotnie miała ta obwodnica w studium. Tam miała się ta obwodnica kończyć, a my ją zmieniliśmy jej przebieg, żeby ją wyprowadzić poza tereny zabudowy mieszkaniowej. No i dlatego ona ma swój mieć przebieg przy ulicy Folwarcznej. Jest to znaczące wydłużenie tego zmiany przebiegu tej obwodnicy. Najważniejsze są, drodzy Państwo, zarówno włączenie poprzez skrzyżowanie typu rondo i zakończenie biegu tej obwodnicy też poprzez bezkolizyjne skrzyżowanie. Na chwilę obecną ja dostrzegam w tym dużą kolizję i chciałbym, żebyście Państwo podjęli jak najszybciej tę decyzję. No nie ukrywam, że chciałbym, żeby inwestor wiedział, co ma czynić. Taka też była wcześniej wola wyrażana, żeby rada może nie odlegała. Ja nie mam na to też wpływu. Wiedząc, że jest taki temat planistyczny też i zresztą terminowo ten wniosek do Państwa trafił. Najzwyczajniej no, chciałbym, żebyście Państwo się czy to na tej sesji, ale może i na przyszłej komisji jednoznacznie, żebyście się Państwo opowiedzieli, bo oficjalne stanowisko chciałbym też na Państwa prośbę przygotować, żeby udzielić takiej kompetentnej odpowiedzi inwestorowi. No tyle z mojej strony. Jak będę dysponował jakimikolwiek mapkami poglądowymi o tych rozwiązaniach obwodnicy Północnej Buku, to oczywiście będę Państwu je przekazywał. Na chwilę obecną nie mam takich materiałów. Też nie mam póki co zgody WZDW, żeby się takimi materiałami dzielić. Ja je tylko widziałem, więc one nie były w żaden sposób nam udostępnione. I proszę mi zaufać, że ta ingerencja jest znacząca. Więc no szkoda, bo być może byłby fajnie teren zagospodarowany i fajne by może podmioty się znalazły. No tyle na chwilę obecną z mojej strony. No, czułem się odpowiedzialny, żeby Państwa o tym poinformować.
Generalnie przepraszam.
Moment. Dziękuję Panie Burmistrzu. Ja mam takie pytanko o zakres czasowy tego projektu obwodnicy. Macie Panowie taką wiedzę po tym spotkaniu, bo też tak myślę teraz nie chcielibyśmy tego inwestora mocno przeciągać, żeby mu dać tą odpowiedź.
Jeżeli chodzi o dla przykładu obwodnicę Niepuszewską, jest aktualnie procedowana decyzja środowiskowa. Wykonawca dokumentacji w imieniu inwestora WZDW wystąpił z wnioskiem do burmistrza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tego przedsięwzięcia i tym sposobem przebieg jakby jest znany tej obwodnicy Niepuszewskiej. Myślę, że jeszcze no może pół roku nie starczy, kiedy ujrzymy oficjalnie przebieg tej obwodnicy Północnej Buku. Może to nastąpić na koniec tego roku, sądząc po no, firma projektowa, która działa na zlecenie WZDW, ma szereg czynności, żeby przede wszystkim uzgodnić koncepcję, a w ślad za tym musi przeprowadzić też stosowne badania gruntowe, żeby móc przystąpić do decyzji środowiskowej. No więc troszeczkę na pewno parę miesięcy, dobre pół roku, jak nie cały rok może to potrwać.
Dobrze, czyli...
A dla inwestora myślę, że to jest zbyt długi czas, żeby mógł czekać, więc...
Ja bym miał taką propozycję, bo to faktycznie z tego, ile to wysłaliśmy, ale to było skierowane do Pana Przewodniczącego, a Pan Przewodniczący pod obrady Komisji tego nie skierował na ten moment. Nie ma dzisiaj Pana Przewodniczącego, no to będę się z nim kontaktował, jak wróci. Co będziemy robić z tą prośbą inwestora o ten plan inwestycyjny. I ja bym myślał, tak dla mnie, to byśmy mogli się zająć na przyszłej komisji za miesiąc, zaopiniować to z naszej strony, jeżeli Państwo byście się zgodzili na to. Taka jest moja propozycja. Pani Ewo, proszę. Nie chciałbym, żebyśmy, bo tu trzeba będzie podjąć decyzję w tą czy w tą stronę i nie chciałbym, żebyśmy inwestora trzymali w jakiejś tam niepewności.
Oczywiście,
prawda?
Że to jest bez sensu zrobić to jak najszybciej i
Znając realia...
Pytanie do Pana Macieja. Wyrobimy się przez miesiąc z analizą tego, czy...
No podejrzewam, że...
Trzeba jeszcze analizować.
Myślę, że uchwała tylko. To jest tylko uchwała, tak mi się wydaje. Nie, no, analizę zrobiliśmy, każdy z nas gdzieś tam ten temat rozpoznał. Ufanie, ta, którą przedłożył jeszcze też nie jest jakaś rozbudowana, to czy tradycyjny plan. Kwestia decyzji, albo, no.
Generalnie powinniśmy głosować przeciwko tej inwestycji.
że jeśli ma być budowana obwodnica i jest to dla nas ważniejsze
prawa, no to... Pani Ewy, to nie jest tak do końca, że przeciwko inwestycji nie, przeciwko temu planowi, nie? jeżeli już by było, nie? Ale no trzeba by było rozważyć to, nie? Wszystkie za i przeciw, i byśmy rozważyli to. I tak proponuję właśnie za miesiąc na komisji. No bo, no tak jak mówiłem, pan przewodniczący do komisji tego nie przesłał, więc...
Szanowni państwo, powiem w ten sposób. Plan, zintegrowany plan inwestycyjny dopuszcza negocjacje i, że tak powiem, możemy coś społecznie zawsze wynegocjować. Ale wiedząc, jaki jest zakres włączenia, nie będzie to zwykłe rondo. Drodzy państwo, to będzie zbyt kapitałochłonne, żeby oczekiwać, żeby ktoś to zrobił w tym wypadku akurat za inwestora, w tym momencie za WZDW. Nawet podejrzewam, że procedura by to uniemożliwiała z uwagi na to, że w zależności, jeszcze nie jest to przesądzone, jaką procedurą pójdzie WZDW, jeżeli będzie to ZRID, zezwolenie realizacji inwestycji drogowej, no to nie może inwestor prywatny sobie o tak po prostu za kogoś budować. No, są pewne okoliczności, które dziś mogą absolutnie, wydając zgodę na ten plan inwestycyjny, mogą sparaliżować nam przyszłość. Czy mogą jasno zniweczyć nasze zamiary budowy obwodnicy. Uważam, że to jest najistotniejsze.
Dobrze, to zmierzmy się z tym za miesiąc. Przygotujmy się wszystkie za i przeciw. No i chyba tak ustalamy, nie? Że za miesiąc się tym zajmujemy. Jeszcze pan Tomek, proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, drodzy kochani mieszkańcy i Panie Burmistrzu. Pierwszy raz z tego miejsca jest mi niezmiernie miło, że mogę zabrać głos jako pierwszy raz. Dziękuję Panie Burmistrzu za te ciepłe słowa i Państwu Radnym za te gratulacje w kierunku mojej osoby, które otrzymałem przez ten czas stycznia już prawie, czyli ostatnie 3 tygodnie. No i woli wyjaśnienia tylko króciutko, tak jak to w piosenkach nic nie może wiecznie trwać. Jak Państwo wiecie, więc po trzech kadencjach zakończyłem rolę radnego w tej gminie. No i rozpoczął się dla mnie inny trochę czas pracy zawodowej, tej ścieżki. Ale też jak w innej piosence jest, nic zaraz się nie zdarza i nie zdarza z tej przyczyny. Nie, śpiewa to Państwo wiecie kto, czyli to jest akurat wiersz Szymborski. No więc trzeba było wybrać i życie jest pełne wyborów. Dokonałem tego wyboru. Dziękuję Panie Burmistrzu za skierowanie w kierunku mojej osoby akurat takiej propozycji i zdecydowałem się tę propozycję przyjąć i dlatego 1 stycznia tą zaszczytną funkcję zastępcy burmistrza przyjąłem i ją pełnię, jak Państwo widzicie, i trwam. I mam nadzieję, że umila Państwu ten czas. Troszkę doświadczenia w życiu zdobyłem w administracji rządowej, samorządowej, ale przecież też w Urzędzie Gminy Miasta i Gminy na Szymbuku też pracowałem prawie 2 lata, więc wiem też troszkę, jak to urzędniczenie wygląda po drugiej stronie wykonawczej, a nie tylko po naszej stronie uchwałodawczej, czyli organu stanowiącego. Więc troszkę byłem albo długo po stronie właśnie Rady, a teraz po stronie organu wykonawczego i całego aparatu urzędniczego. Nie jest, proszę Państwa, tak łatwo i różowo, jak to się wszystko może mieszkańcom wydaje. Jest po prostu bardzo skomplikowany proces podejmowania decyzji w samorządach i w rządzie też, w każdej administracji, prawda? Wszystko miało być łatwiej, ale teoretycznie jesteśmy tak zobligowani, że nie tylko prowadzimy wszystko papierowo, ale również elektronicznie, miało być zdecydowanie łatwiej. A jest, jak Państwo widzicie, także proces podejmowania decyzji również w tej sprawie, która jest na ekranie, też troszkę potrwa. I a propos już teraz planistyki, ja troszkę mam szersze spojrzenie na temat, ponieważ bardzo mocno dotyka w Urzędzie Marszałkowskim i w tych strukturach samorządu wojewódzkiego tematu wyłączania z gruntów produkcji rolniczej, zwłaszcza terenów trzeciej klasy i wyżej. I wszystkie decyzje tak zwane wyłączeniowe przechodziły przez nasze biurka Starego Województwa. I wiem, że kilka razy pan kierownik referatu, czyli nasz kierownik Maciej Leśniak, trochę albo i mocno ubolewa, że mamy kłopoty z ustaleniem planu tam, gdzie mamy klasę trzecią. Ja bym tak bardzo nie ubolewał, ponieważ wiecie mi państwo, że jak wpływało około 1000 decyzji wyłączeniowych w ciągu roku, w sytuacjach nawet dość trudnych, tam gdzie były te trzecie klasy, no to zaczęliśmy się zastanawiać, czy w Polsce można wszystko zabudować, również klasę drugą i pierwszą, bo i takie próby są na Kujawach. Więc ja troszkę rozumiem pana Macieja, który mówi, no w kilku planach mamy jako gmina kłopot, pan minister nam nie wyraża zgody i to rozumiem, ale ja z kolei nie ubolewam tak nad tym, ponieważ grunty dobrych klas trzeba, proszę państwa, chronić. I zachęcamy dlatego inwestorów i wszystkich do wyłączeń gruntów klasy czwartej, piątej i szóstej. Natomiast z mojej pozycji i z tych doświadczeń, które mam, nie bardzo bym tak nie ubolewał nad tym, że pan minister te grunty dobrych klas chroni. I na pewno będzie to robił, bo z drugiej strony jest przez indygowany przez rolników, przez organizacje społeczne, przez różne inne nasze związki zawodowe rolników indywidualnych, które mówią ręce precz od gruntów dobrych klas. Także spójrzcie państwo też na to, nie tylko pod względem inwestycyjnym, ale jak to mówią rolnicy, no gdzieś ta pszenica w tym kraju musi rosnąć. I spójrzcie na to trochę szerzej, jak to się odbywa. Krótko mówiąc, nie wszystko można w tym kraju zabudować. Gdzieś te uprawy rolnicze na dobrych gruntach powinniśmy pielęgnować i ten chleb powinniśmy skądś brać. Tyle z mojej strony odnośnie tego tak zwanego ZTI. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Dzięki.
Dziękuję bardzo. Czyli jesteśmy umówieni, dajemy sobie miesiąc na analizę i za miesiąc się tym zajmujemy. Dobrze, panie Macie. Punkt czwarty, ten najważniejszy.
Najważniejszy, najtrudniejszy. Przyszłościowy. Także mówiliśmy o tym, co mamy, to teraz będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, jak to będzie. Jeśli nam się uda na to pytanie, możecie się odpowiedzieć. Generalnie mówimy o planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bóg. Plan ogólny, może tylko tak, takim rysem historycznym, już przerabialiśmy. Obowiązywały one dla terenu naszej gminy do 2003 roku, gdzie reforma planistyczna z tamtych lat, przez ponad 20 lat, je po prostu zniosła i zlikwidowała, że stanęły one obowiązywać. No i patrząc na to, co dzieje się w terenie i w przestrzeni, stwierdzono konieczność powrotu do planów ogólnych dla całej gminy, ale już nie na zasadzie studium, które było ewentualnym wyznacznikiem kierunków, ale na zasadzie planu, które będzie miało wiążący charakter, czy to przy uchwalaniu planu zagospodarowania, ale także w przypadku decyzji o warunkach zawodowych, czy decyzji lokalizacyjnych celu publicznego. Plan, jak nazwa wskazuje, musi dotyczyć całej gminy. W wyniku realizacji tego projektu i tego planu musi nastąpić podział gminy, który musi być całkowity i rozłączny. To znaczy objąć, tak jak mówiliśmy, tym planem na całą gminę, a podział rozłączny oznacza, że dany teren może być przyporządkowany tylko do jednej określonej strefy planistycznej. Struktura dokumentu tego naszego planu ogólnego obejmuje kilka podstawowych wątków. Pierwsza rzecz, będą to wskazane w tym planie strefy planistyczne oraz gminne standardy urbanistyczne. Strefy planistyczne, do nich jeszcze za chwileczkę wrócimy, wynikają z ustawy, która pozwala na wyznaczenie 13 funkcjonalnych stref na terenie danej gminy. Natomiast standardy urbanistyczne będą to te strefy, które my chcemy w naszym planie ogólnym przyjąć oraz parametry i wskaźniki dla poszczególnych konkretnych stref planistycznych. Ponadto w planie ogólnym można określić tak zwane obszary uzupełnienia zabudowy i będą to tereny dodatkowo wyznaczone z dopuszczeniem zabudowy i będą one wiążące do decyzji o warunkach zabudowy. I dodatkowo można także, ale nie trzeba wyznaczyć tak zwane obszary zabudowy śródmiejskiej. Ja myślę, że w naszym planie ogólnym te dwa wątki ostatnio powinny się pojawić. Jeśli idzie o uzupełnienie zabudowy, to ze względu na wydane w minionych latach różnorakie decyzje oraz charakter rozproszonej zabudowy, którą jednak da się uchwycić w jakieś struktury i w jakieś układy zagospodarowania czy kwartału zabudowy. No i obszary zabudowy śródmiejskiej, moim zdaniem to też w planie musiałoby się pojawić, ponieważ strefa śródmiejska to jest jednak najgęściej zabudowana strefa na terenie gminy, gdzie mamy charakterystyczne i specyficzne, czy to budynki, czy to parametry zabudowy już istniejącej. I ustawianie tej strefy pozwoli nam na takie wskaźniki, które pozwolą na realizację jakiejkolwiek zabudowy tej strefy śródmiejskiej, czy to na zasadzie chociażby przebudowy, rozbudowy, czy nadbudowy istniejących już budynków. Wracając do stref planistycznych, tak jak mówiłem, ustawa dopuszcza wyznaczenie 13 stref. Strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, strefa wielofunkcyjna zabudową mieszkaniową jednorodzinną, strefa wielofunkcyjna zabudową zagrodową, strefa usługowa, strefa rządu wielkopowierzchniowego, gospodarcza, produkcji rolniczej, infrastrukturalna, zieleni rekreacji, cmentarzy, górnictwa, tak zwana strefa otwarta i strefa komunikacyjna. Wszystkie te strefy są wskazane i scharakteryzowane w rozporządzeniu do ustawy, która przedstawia, co w ramach danej strefy może być wskazane jako tak zwany profil funkcjonalny. Czyli rozporządzenie uszczegóławia nam poszczególne strefy i decydując się, że w jakimś segmencie gminy na przykład mamy strefę usługową, decydujemy o tym, jaki profil podstawowy będzie, to wynika z rozporządzenia. I można dodatkowo dla tej strefy określić tak zwany profil dodatkowy, ale nie ma takiego obowiązku. No tak jak mówiłem, dla pierwszych 7 stref zachodzi obligatoryjny obowiązek wyznaczenia maksymalnych wskaźników, które będą wiążące do rana do planu zagospodarowania przestrzennego oraz dla decyzji o warunkach zabudowy. Czyli na przykład, idąc do tematu warunków zabudowy, po uchwaleniu tego planu będziemy w pierwszej kolejności patrzeć na strefę funkcjonalną, czyli funkcja. Patrzymy na parametry, czyli intensywność zabudowy, wysokość, która będzie określona w tych strefach na maksymalnym jakimś tam poziomie, trzeba nie będzie można to po prostu przekroczyć. I trzecia rzecz to będzie przy na przykład warunkach zabudowy, to będzie wyznaczanie aktualnych warunków dla konkretnego zamierzenia inwestycyjnego w oparciu o rozporządzenie dotyczące warunków zabudowy, które zostało zmienione w lipcu ubiegłego roku. I ta zgodność w przypadku warunków zabudowy będzie i planu zagospodarowania będzie wymagana. Procedura planistyczna, ona ogólnie nawiązuje do tradycyjnych planów, do tych zwykłych, które robimy, czyli musi być uchwała o przystąpieniu, musi być ogłoszenie, zbieranie uwag jako forma konsultacji społecznej, zawiadamiamy organy i instytucje, sporządzamy projekt planu ogólnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, występujemy o uzyskanie opinii i uzgodnień, wprowadzamy ewentualne zmiany wynikające z opinii i uzgodnień. Teraz taki ważny punkt kolejny to przeprowadzanie konsultacji społecznych według ścisłych wytycznych ustawowych. Ponowienie ewentualnie czynności, jeżeli na skutek konsultacji będą wnoszone jakieś uwagi wymagające wprowadzenia do planu ogólnego. Przedstawienie Radzie Gminy projektu planu ogólnego, publikacja w dzienniku urzędowym i plan wchodzi w życie. W tych materiałach, które przysłałem, mamy wskazaną tą procedurę oceniającą, a także pooznaczone elementy, które mamy już wykonane, czyli podjęta była uchwała, dokonaliśmy wyboru wykonawcy, podpisanie umowy, pozyskaliśmy dokumentację geodezyjną, uruchomiliśmy tę procedurę już taką typową dla planu, czyli ogłoszenie o przystąpienie do planu, wybraliśmy uwagi, wnioski od instytucji, osób fizycznych, właścicieli, działek, opracowania przedprojektowe i analiza materiałów wyjściowych została dokonana, a na dzień dzisiejszy jest opracowywane przez urbanistę tak zwane opracowanie ekofizjograficzne, czyli środowiskowa analiza całej gminy pod kątem poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego. No i następne etapy to będzie ten etap kluczowy, którego już sami też nie ukrywam, oczekujemy, to znaczy przedłużenie projektu, planu, jego szczegółowa analiza i poddanie go opiniowaniu i uzgadnianiu przez różne instytucje i organy. Projekt planu, tak jak projekty planów tych mniejszych, tych tradycyjnych, on także będzie musiał być opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, więc można się z nim zapoznać w wersji już tej finalnej, ostatecznej i przeprowadzamy powstaną konsultacje społeczne. To mniej więcej na tym etapie się znajdujemy. Później, tak jak mówiłem wcześniej, czeka nas jeszcze opiniowanie, uzgadnianie, konsultacje i podjęcie uchwały. Ja też tutaj rozpisałem sobie takie zagadnienie pod tytułem problematyka prac planistycznych. Krótki okres na wprowadzenie planów. On pozornie wydaje się dość długi, bo przecież mógłby ktoś powiedzieć, że mamy już półtora roku czy rok i czyli jest to dość długo. Ale niestety w tej całej zawiłej sytuacji sprawa wygląda tak, że dopiero ostatnio rozporządzono wykonawcy, na podstawie którego można było podjąć realne działania w tym planie i opracowywanie projektu, to był maj 2024. Ustawa 24 września 2023 wchodzi w życie, a rozporządzenie wykonawcze do tego pojawia się w maju, czyli mieliśmy kilka miesięcy, gdzie praktycznie poza zapisami ustawowymi nikt nie wiedział, jak się do tego zabrać, jak do tego planu przystąpić. Procedura też oczywiście nie jest bardzo dobrze rozpoznana, nie ma żadnych wyroków sądów administracyjnych, wojewoda nie miał okazji w żadnym województwie jeszcze nad tematem się pochylić, żeby przeanalizować dokumentację projektową. Też tutaj działamy na zasadzie konsultacji, czy to z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego, z innymi urbanistami. Nasz urbanista oczywiście też intensywnie działa, żeby ten proces cały przebiegał bez najmniejszego naruszenia przepisów i procedur. Znaczy zapytania też gdzieś tam podobnie się pojawiają, tak na przykład aktualność materiałów kartograficznych, bo jeżeli pobieraliśmy materiał w ubiegłym roku w maju, no to pytanie, na ile jest aktualne teraz, na ile aktualne będzie za pół roku i co tym kątem zrobić, na który moment aktualności. To też będziemy badać, będziemy starali się te wszystkie wątpliwości jakoś wyjaśniać. No i w tym właściwie musimy się w tych najbliższych tygodniach zmierzyć. Jeszcze jedna taka informacja, tutaj gdzieś już KPO się pojawiło, pan przewodniczący wspominał, my posiedzenie składa rzeczywiście wniosek o refundację kosztów poniesionych. Wszystkie koszty, które wokół tego planu ponosimy, będą uznawane za koszty kwalifikowane VAT-u, wyjątkiem VAT-u, także koszty netto będą mogły być zawnioskowane do refundacji do ministerstwa. I tak to wygląda, myślę, że jakieś pytania na pewno będą w tej chwili, także proszę zadawać, jak próbuję się odpowiedzieć na nie, jeżeli się uda.
Aczkolwiek co do tego KPO, to już pamiętamy chyba tutaj, że pod koniec 2023 roku była taka rozpiska w ministerstwie którejś na temat nawet wyszczególnieniem gmin, ile gmina może...
Tak, jest przelicznik, każda gmina ma przelicznik, więc zmieścimy się w naszym przeliczniku.
Zmieścimy się wszystko.
Zmieścimy się na pewno, tak.
Tam nie było za dużo w sumie, tak.
Wystarczyło.
Okej. Dobrze. Ja mam pytanie takie jeszcze techniczne, bo gdzieś czytałem, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii miało udostępnić taki program pomocny, bo załącznikiem do planu ogólnego ma być mapa cyfrowa i miało być jakieś oprogramowanie do tworzenia planów ogólnych. Coś wiemy,
takie oprogramowanie.
Tak, wyrobili się. Ja bym chciał tylko jeszcze zwrócić uwagę, bo plan ogólny zastępuje studium naszych uwarunkowań, które nie jest aktem prawa miejscowego, a plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego. I trzeba będzie się do niego ściśle stosować. Czyli jeżeli wyznaczymy strefę na danym terenie taką, no to już tam nic więcej, oprócz tego, co jest możliwe ustawowo w tej strefie, nie będzie mogło powstać. Także tutaj z wiem, że jest mało czasu, bo jest bardzo mało czasu, tak jak Pan mówił, ta procedura niby się wydaje, że mamy z półtora roku, a to tak naprawdę jest nic przy planowaniu przestrzennym. No, prośba, żeby rozsądnie szachować tymi strefami.
No, ja będę ten planem bardziej sprawdzał, także nie jestem o to.
No bo tutaj wszystkie konsultacje, a podejrzewam, że najgorzej będzie z konsultacjami z Ministerstwem Rolnictwa, tak mi się wydaje. Tak jak Pan Tomek mówił, tutaj Ministerstwo Rolnictwa stoi mocno właśnie przy ochronie gruntów 1-3. Także tutaj widzę chyba największy problem będzie, a będą mieli co robić w tych ministerstwach, co konsultować, no bo sporo będzie pewnie zakup na ten 1-3, nie? Żeby w planach to uwzględnić. Tam jeszcze a propos tej produkcji rolnej, tam chyba są jeszcze takie wyznaczone 3 podstrefy, nie? Ministerstwo chciało albo są takie wielofunkcyjna produkcji rolniczej i tak zwana otwarta, tak?
Tak, 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 tak. Mhm.
To gdzieś tam wyczytałem, mam. Czy ktoś z Państwa jeszcze do tego planu ogólnego? No nie mówcie, że nie.
Ja.
Dobrze, że...
Może tylko tak dla trochę to uspokojamy. Generalnie jak zaczęliśmy analizować ten temat tych zmian ustawy i te rozporządzenia, wszystko było takie publiczne, ale im dalej w tym wszystko zaczyna się troszeczkę spinać, także może to jednak będzie miało sens. Zobaczymy, bo nie chcę chwalić, ale...
Moim zdaniem my jesteśmy troszeczkę do przodu, bo mamy uchwaloną strategię. A generalnie opinie są takie, że powinna być najpierw uchwalona strategia, a później plan ogólny, bo plan ogólny bez strategii nie ma w ogóle sensu. Z opracowań specjalistów wynika a większość, bardzo dużo gmin ponoć tej strategii nie ma. Także my jesteśmy do przodu i to też powinno się ponoć tam ładnie ze strategią wiązać, nie? Także no jest sporo. Wielki szacunek dla naszego działu planowania przestrzennego, bo to jest bardzo wielkie wyzwanie. Słucham Państwa. Czy ktoś by chciał zapytać albo dopowiedzieć o czymś? Może ktoś, może Pan Burmistrz albo Pan Wiceburmistrz?
Też nie ma żadnych pytań.
Wywołanie do tablicy. Proszę Państwa, ja cały czas jesteśmy oczywiście z naszym panem kierownikiem i z zespołem planistycznym. Robiliśmy kilka takich spotkań i sami zadawaliśmy sobie pytania i zagadki i rebusy do rozwiązania mniej więcej przed tą komisją, co by było gdyby. Ja tylko na jedno chciałbym Państwa bardzo zwrócić uwagę. Że wszystkie gminy w naszym kraju, w Polsce, mają obowiązek uchwalenia tych planów ogólnych do końca tego roku. Sytuacja w naszej gminie, jak Państwo słyszycie, jest obiecująca, czyli mamy dużą szansę, żeby tego dokonać. Według moich przewidywań to powinno być w granicach października, żeby ten plan trafił pod obrady komisji i następnie sesji po to, żeby zdążył wejść w życie do końca tego roku. Co się stanie, jeśli to nie będzie możliwe, bo wojewoda zadziała interwencyjnie i jednak dopatrzy się jakichś nieścisłości proceduralnych, byłoby to słabo, bo wtedy w mocy prawa studium, które mamy, przestaje obowiązywać z końcem tego roku i mamy tak zwaną lukę planistyczną od 1 stycznia. To też Państwo musicie wiedzieć, że wtedy nie ma odpowiedzi, co w takiej sytuacji. Po prostu wstrzymamy wszystko i nic nie będzie możliwe planistycznie. Więc nie myślimy negatywnie, cały czas jesteśmy pozytywnie nastawieni, czas biegnie, koledzy panują nad tematem, kolega nasz urbanista, który to zlecenie ma, jest naprawdę dobrze nastawiona, a przede wszystkim jest świetnym specjalistą i komunikatywnym, to jest najważniejsze, i przyjmuje wszystkie komunikaty i sugestie nasze. I jest duża szansa na to, że nasza gmina się z tym upora, co jest naprawdę sporym wyzwaniem. I unikniemy tej sytuacji, krótko mówiąc, pustki planistycznej, jaka grozi w tym kraju innym pozostałym, choć mówią, że może pod naciskiem niektórych samorządów ten przepis zostanie zmieniony i wydłużony proces planistyczny, co byłoby dość dziwnie, no bo jednak ileś gmin podjęło ten straszny wysiłek czasowy. Wyobraźcie sobie Państwo taką dyskusję, jak my dzisiaj w Poznaniu albo w Warszawie. Oni przecież mają ten sam problem, mają plan ogólny uchwalić do końca tego roku. A ilość tam podmiotów, właścicieli różnych oczekiwań, no to jest po prostu nie do wyobrażenia, jak to wszystko pogodzić. No ale wszyscy mówią, że zdążą, więc chcę wierzyć. I życzymy sobie wszyscy powodzenia, ale chciałbym, żebyście Państwo mieli z naszej strony, tutaj pana burmistrza, i z naszej strony urzędniczej takie oczekiwanie ogólne, że powinniśmy gdzieś koło października, myślę, zmierzyć się z tematem uchwalenia planu ogólnego. Tyle z mojej strony, dziękuję.
To ja dorzucę troszeczkę niepokoju do tego. To jest wiadomość z wczoraj. 8 stycznia było spotkanie ministra rolnictwa z organizacjami rolniczymi. A propos, też był podjęty temat planu ogólnego i pan minister się obudził i wymyślił, że on by chciał, żeby zmieniono, już znowelizowano tą uchwałę o planowaniu przestrzennym i chce wprowadzić coś takiego jak plan urządzeniowo-rolny, który ma być, a to by nas bardzo mocno dotyczyło, bo jesteśmy przecież w większości gminą rolniczą. Także z Ministerstwem Rolnictwa trzeba być w dobrych kontaktach, nie ma się i częstych. A to miałoby polegać na tym, że byłyby wyznaczone charakterystyki poszczególnych elementów rolniczej przestrzeni produkcyjnej na obszarze objętym planem i ich jakieś wzajemne powiązania. Powinno to zawierać szczegółowe propozycje dotyczące zagospodarowania terenów rolnych i tworzenie w celu poprawy efektywności produkcji rolnej oraz warunków życia na wsi. To jest troszeczkę skomplikowane. Później mógłbym przytoczyć, co ten plan urządzeniowo-rolny miałby zawierać, ale no, miejmy nadzieję, że to się skończy chyba tylko na zapowiedziach pana ministra, że nie będzie nic, wszystko mówiąc, grzebał w tej ustawie w tym momencie, jeżeli jest to tak zaawansowane. Ale Ministerstwo Rolnictwa widzę, że będzie prawdopodobnie robić swoje. Także trochę tutaj niepokoju z mojej strony wrzuciłem. Pan burmistrz.
Panie przewodniczący, no zaszedł pan dużo niepokoju. Tym bardziej, że połowa naszej strefy jest obszana kukurydzą. Moi kochani, całkiem poważnie. Ja chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować moim pracownikom, którzy mimo realizowanych bieżących zadań musieli jeszcze brać też udział w różnych szkoleniach. Nie wykluczone, że i kolejne będą jakieś szkolenia. Pracujemy, jak już tutaj mam nadzieję, że Państwo wywnioskowaliście, trochę na żywym organizmie, wszyscy się tego uczą. Nie wiem, jak organy nadzorcze też do tematu podejdą. Życzyłbym sobie, żebyśmy byli gminą, która przeciera szlaki, ale żebyśmy nie natknęli na służby wojewody, które będą nas maglować, a później wszyscy za naszym przykładem. Timing, harmonogram mamy dobry. Tutaj należą się przede wszystkim Państwu też podziękowania, że spore też została podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego. Ale też i podziękowania należą się Radzie poprzedniej kadencji. Jak sami Państwo widzicie, my dziś jako gmina mniej więcej wiemy, czego chcemy. Mamy określone i są projektowane główne arterie komunikacyjne. Są to dwie obwodnice. Naprawdę spożytkowaliśmy Bardzo twórczo i wykorzystaliśmy ten czas poprzedniej kadencji, bo naprawdę rzadko się zdarza, żeby jakaś gmina miała w chwili obecnej projektowane w tym samym czasie dwie obwodnice. My dziś wiemy, gdzie one mają przebiegać. Mamy zarząd dróg wojewódzkich po swojej stronie, tak myślę przynajmniej, ale sądząc po tym nakładach finansowych, które idą na projektowanie tych obwodnic i chęć spotykania się regularnego i konsultowania, dzielenia się tymi informacjami z nami, no to bardzo dobrze to rokuje. Dlatego też oby te wszystkie nasze zamiary się ziściły, żeby plan ogólny nie stał w kolizji z naszymi planami komunikacyjnymi i nie będzie stał. I to jest, myślę, że najważniejsze jakby z informacji. W dodatku planujemy oczywiście budownictwo mieszkaniowe, które się też zaczyna bardzo prężnie rozwijać na terenie naszej gminy, no i też tereny inwestycyjne. Można powiedzieć, że pod tym kątem już rozpoczęliśmy jakby ten zrównoważony rozwój gminy i oby ten zrównoważony rozwój gminy był też uwzględniony w tym planie ogólnym. I tyle. No przed nami całe mnóstwo pracy. Dziś jest temat komisji stricte poświęcony planowaniu przestrzennemu. Niewykluczone, że mimo, że są przyjęte przez Państwa planów pracy komisji, niewykluczone, że pozwolimy sobie czynić jakieś takie, powiem może brzydko, wrzutki, bo i też będzie konieczne skonsultowanie w pierwszej kolejności z Państwem tych kwestii. Jak będziemy mieli projekt, być może też wyjdziemy z inicjatywą i Państwu będziemy go przedkładać, zanim on trafi jeszcze pod konsultację. Cały szereg prac nas czeka, Państwa również, więc nad tym się będziemy w 2025 roku głowić. Do tych wątpliwości, które wyraził Pan Przewodniczący, dodam jeszcze pewną inną wątpliwość, że to jest rok szczególny z uwagi na majowe wybory. Ja też byłbym bardzo ostrożny, jak mogą być wdrażane wszelkie nowelizacje ustaw, tak? Bo nie chcę się wypowiadać politycznie. Ja bym życzył, żeby przyszła współpraca na linii prezydent-rząd przebiegała pomyślnie, bo sami Państwo doskonale wiecie, jakie instrumenty, jakie prerogatywy ma prezydent, żeby też nie paraliżowało tej współpracy z samorządami. To jest najistotniejsze w tym momencie i to jest największa dla mnie zagadka, wątpliwość, która na pewno dopiero będzie rozwijana po tych wyborach, więc na razie póki co bym się nie przejmował tym, co minister wymyślił. Najważniejsze jest to, żeby znalazło to akceptację w tym naszym organie ustawodawczym i wykonawczym, w którym też jest prezydent, żeby też to się realizowało pomyślnie. Bo wiecie Państwo, jakie samorządy są uzależnione od tego, co tam w Warszawie, o czym się decyduje. Ja myślę, że mamy czym się w chwili obecnej chwalić, jeżeli chodzi o plan ogólny. Pewnie kierownik tego nie powiedział, ale też i między gminami, między takimi referatami, które zajmują się stricte planowaniem, odbywają się też regularne rozmowy. Gminy wzajemnie podpatrują, jaki jest obecnie stan pracy, jak są rozpatrywane pewne zagwozdki. Jesteśmy też i otwarci, dzieląc się wszelkimi informacjami. Tutaj jeszcze raz ukłonę do naszego referatu planowania przestrzennego, który uważam, że jest bardzo kompetentny do tego, żeby takie wyzwanie podjąć, który mam nadzieję, że udowodnił dotychczas, że nie boi się tej pracy. Także panie kierowniku, proszę tego nie wykorzystać, żeby nie wziąć nagrodę, aczkolwiek cieszę się, że jedną z zresztą z pierwszych decyzji jeszcze w poprzedniej kadencji jako burmistrza było m.in. wzmocnienie referatu planowania przestrzennego. bo wcześniej, jak objąłem urząd, pan kierownik zajmował się zarówno planowaniem przestrzennym, jak i inwestycjami. Dziś pan kierownik zajmuje się tym komponentem planowania przestrzennego. I jak widzicie Państwo, też ta decyzja była ze wszechmiar słuszna. Też w międzyczasie udało się wzmocnić kadrowo te biuro planowania przestrzennego, co dziś no, pozytywnie daje jakby pozytywny obraz na to, czego możemy się w najbliższej przyszłości spodziewać. Tyle z mojej strony. Tak jak powiedziałem, temat na pewno wróci jak bumerang na kolejnym etapie przygotowywania planu ogólnego.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Macieju, bo pytań nie będzie. No, sporo tego w tym roku, sporo nowości dla urzędu. No, wyścig z czasem właśnie z tą procedurą planu ogólnego, a tu jeszcze e-doręczenia, cyberbezpieczeństwo i inne takie, obrona cywilna, nowe obowiązki burmistrza przy obronie cywilnej i jeszcze innych kilka takich nowości weszło, także dla urzędów sporo się dzieje. Jeżeli naprawdę już nie ma pytań do tej części, no to przechodzimy do uchwał. Proszę bardzo.
Korzystając z okazji, że jest pan kierownik, to może przystąpimy najpierw do planu, swojego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wielkiej Cifru, ulicy Bohaterów Bukowskich, ulicy Folbacznej, etap A.
Może pan ponownie? Ale tutaj będzie troszeczkę krócej, ponieważ jestem przekonany, że mieli państwo okazję zapoznać się z materiałami. Jesteśmy przy ulicy Bohaterów Bukowskich, przy skrzyżowaniu w ulicą Folwaczną, droga na Duszniki, droga wojewódzka numer 306 i na wniosek właścicieli opracowywany został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren, który tutaj chcemy Państwu przedstawić do uchwalenia, obejmuje powierzchnię 28,8 hektara. Jest to tak zwany etap A, ponieważ tutaj także uchwała wywołująca plan była nieco szersza, tutaj też mamy grunty rolne klasy trzeciej, ale w tym przypadku ten etap A dało się w miarę sprawnie podzielić. Powierzchnia jest nadal dość znaczna. Granice tych konturów klasyfikacyjnych i tych terenów rolnych niechronionych są dosyć regularne, także tutaj też oczywiście spróbujemy wystąpić do ministra o zgodę na zmianę przeznaczenia, ale nawet jeśli byśmy jej nie otrzymali, to ten plan będzie mógł racjonalnie funkcjonować i być racjonalnie wykorzystywany. Dla tego planu i dla tej procedury przeprowadzone były wszystkie etapy wymagane. Mieliśmy tutaj opiniowanie uzgodnienia, dokonane było wyłożenie planu, ponieważ został on prowadzony starszą procedurą, gdzie mieliśmy do czynienia z wyłożeniem planu do publicznego wglądu, a nie z tak zwanymi konsultacjami społecznymi, ale generalnie każdy musi z planem zapoznać, by wnosić uwagi. Uzyskaliśmy, tak jak powiedziałem, wszystkie opinie uzgodnienia, niektóre musieliśmy ponawiać, tak jak na przykład z powiatowym konserwatorem zabytków, który zainteresował się pobliską zabudową dawnego folwarku, jak to on określał, ale udało nam się z konserwatorem te tematy uzgodnić. Udało nam się także uzgodnić tematy komunikacji i obsługi komunikacyjnej tego terenu, która będzie się musiała odbywać w ulicy Folwacznej, czyli w terenach gminnych. Ta ulica jest dosyć szeroka, pas drogowy jest dość szeroki, jak na drogę, która przebiega przez grunty tak de facto rolne, także uda się to wszystko, myślę, racjonalnie zagospodarować i wykorzystać pod podstawowe przeznaczenie, które zgodnie z tym planem jest określone jako P/U, czyli dopuszczone są tam obiekty produkcyjne, składy i magazyny lub zabudowa usługowa. I zgodnie z paragrafem 9, który określa ustalenia tego planu. Dopuszczona jest zabudowa o łącznej maksymalnej powierzchni zabudowy do 70% powierzchni działki. Powierzchnia geologiczna czynna wyznaczona została na poziomie 15%. Wysokość zabudowy do 3 kombinacji naziemnych, nie więcej niż 15 metrów. Budowla jako obiekty wolnostojące do 25 metrów, natomiast jako obiekty zlokalizowane na dachach budynków do 10 metrów. Minimalna, to jest takich innych kluczowych zapisów, minimalna powierzchnia działki na terenach P3 to 2500 metrów kwadratowych. Jeszcze jeden taki dość istotny zapis to nakaz obchodzenia terenu z pasem zieleni izolacyjnej, czyli to, co tutaj kolega pokazuje, mamy zieleń izolacyjną od terenów innych działek bezpośrednio przyległych do terenu objętego planem zagospodarowania. I ten materiał chcielibyśmy już przekazaliśmy do uchwalenia i prosić o pozytywne zaopiniowanie.
Czy jakieś pytania do tego? To ja mam. Układ komunikacyjny. A w kontekście tego, co pan burmistrz dzisiaj mówił, to jeszcze inaczej. Dziwi mnie bardzo, bo to jest uzgodnione z WZW. Tak?
Tak.
Dziwi mnie bardzo, że oni się zgodzili na ten układ komunikacyjny. Wejście w Chorwacji 306. Bo uchwała intencyjna była w zeszłej kadencji jeszcze i z panem Tomkiem, pamiętam, walczyliśmy o to, żeby wyrysować właśnie, bo on tutaj zahacza przebieg obwodnicy zachodniej generalnie już, ale tutaj dochodzi też ta obwodnica północna. I tu jest zwykłe skrzyżowanie. Panie burmistrzu, mówił pan, że był pan na spotkaniu w sprawie tej obwodnicy. Pytanie mam, czy było pokazane, jak ma wyglądać tutaj ten układ komunikacyjny, wpięcia obwodnicy z 306 do Dusznik. Tak, było pokazane. I co tam miało być?
Szanowni Państwo, upatrywałbym dużą korzyść w tym, że województwo nam uzgodniło, w tym zakresie, w jakim uzgodniło. Dlatego, że przypomnieliśmy o tym miejscowym planie podczas spotkania, bo pierwotny zakres ronda, które zostało nam przedstawione, z pominięciem tego uzgodnienia, nie obejmowało włączenia tej drogi folwacznej w rondo, które zostało nam zaprezentowane. Z uwagi na to, na ten miejscowy plan i na to, na to uzgodnienie, które odświeżyli pracownicy WZW, będzie zachodziła konieczność, żeby ta folwarczna była wpięta w rondo. Więc uważam, że to jest duży sukces. Drodzy Państwo, ta droga... Co? Ta droga, moi drodzy, ta obwodnica będzie realizowana też w systemie zezwolenia realizacji inwestycji drogowej. Na chwilę obecną, jak widzieliśmy na tym rondzie, nie widzę żadnej kolizji. Nie widzę żadnej kolizji, jeżeli chodzi o to skrzyżowanie. Będzie musiało być rondo co najmniej pięciołączeniowe. I jedyną dla nas tej rolą i obowiązkiem jest, żeby przypilnować, jeżeli pojawi się inwestor, żeby miał obsługę komunikacyjną z ulicy Folwacznej. A co za tym się wiąże? Nie musi to być plan zintegrowany, żebyśmy mogli wynegocjować, mam nadzieję, w przyszłości budowę ulicy Folwacznej przez inwestora. Taki zamysł się za tym też kryje. I przede wszystkim przypilnować, żeby inwestor uhonorował przede wszystkim to włączenie. Nie wiem, kiedy, drodzy Państwo, powstanie obwodnica, ale wiem, że bardzo wyczekujemy kolejnych inwestorów, kolejnych inwestycji, bo z tym jest związany rozwój. Więc cokolwiek by nie powstało na tej obwodnicy, będą musieli, WZW musi się liczyć też z tym, jak wygląda ten miejscowy plan. A wiemy, że jeżeli pójdą inwestorzy po pozwolenie na budowę i będzie uzgadniana jakby obsługa komunikacyjna do tego, co tam ma powstać, WZW będzie musiało również dać uzgodnienie, bo przy inwestycjach takie uzgodnienia na obsługę komunikacyjną są istotne. Jak widzicie Państwo, nie ma tam włączenia w ciągu drogi wojewódzkiej i dobrze, że nie ma włączenia, bo jeżeli ma powstać tam rondo, no to ile ma być tych wjazdów, zjazdów? A przez to, że nie ma tego zjazdu bezpośrednio na ten teren inwestycyjny z drogi wojewódzkiej, będzie musiała być ta droga folwarczna włączona w tą obwodnicę w rondo, co daje, drodzy Państwo, dla nas też zabezpiecza ten cały układ komunikacyjny od ulicy Rolnej do drogi wojewódzkiej. Będzie, można powiedzieć, że będzie ten objazd tak jak jest dzisiaj, no docelowo, żeby to nie były drogi gruntowe, no taki jest zamysł, no ale jeżeli ma być inwestor, no to wykorzystajmy ten moment, żeby inwestor nam w jakimś tam odcinku wybudował tą drogę. Według mnie ten zjazd na tą inwestycję z drogi gminnej może być u samego dołu, żeby ten inwestor wybudował jak najdłuższy odcinek. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, jak to się ziści. No ale uważam, że trzeba upatrywać w tym jakąś korzyść. Tak, zgadza się Pan Przewodniczący, zwraca uwagę już nieraz na to, żeby zabezpieczyć teren, żeby to włączenie obejmowało. Tylko, że jakbyście Państwo widzieli ten zakres przebiegu obwodnicy, to ona, tak można powiedzieć, przez tą górną część jakby przebiega sobie w kierowniku. O, Panie Damianie, proszę tak mniej więcej pokazać, jakby ta obwodnica mogła iść. Kojarzy Pan? No właśnie. No. No i tutaj, tu jest jedynie kwestia, żeby to rondo bardziej wchodziło ku górze niż ku dołowi, więc tu nie widzę żadnej jakby kolizji. A jeżeli by była, no to inwestor będzie musiał tam, WZW będzie musiało tam część pewnie gruntów wykupić. Naszym interesem jest, żeby pilnować, żeby inwestor się po prostu nie zbliżył aż tak blisko. No, wiemy, że tam jest dosyć wąski taki odcinek, tam to załamanie. To musimy pilnować na etapie też rozmów z inwestorem. Więc myślę, że w tym kształcie chciałbym, żeby Państwo też ten miejscowy plan, żebyście Państwo przyjęli. Tym bardziej, że też mamy zaplanowane w dochodach dochody z tytułu opłaty planistycznej. No i chciałbym te dochody skutecznie wykonać. Czy z miejscowego planu w tej lokalizacji, czy z innych. Niech ta suma da tą kwotę, którą mamy zaplanowaną, co najmniej tą kwotę. No zobaczymy, drodzy Państwo, sami wiecie, ile to jest też z zachodu, jakie to jest ryzyko szacowania. No ale jak do tej pory wiele się nam udało, nasze plany i szacunki się jakby ziszczą. To i w tym wypadku mam nadzieję, że też to, że gmina będzie najogólniej zadowolona z tego tytułu, że powstają inwestycje. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że jest taki inwestor, to znaczy właściciel, który występował o ten teren, ma jakiegoś inwestora, który czeka o miejscowy plan. Dopytywał, kiedy będzie ten miejscowy plan, już od 4 miesięcy dopytuje, ale też no, nie mogło być wcześniej tego planu z uwagi na samą procedurę przygotowania tego planu. Patrząc też na kalendarz prac komisji, dopiero dzisiaj jesteśmy skłonni Państwu ten projekt przedłożyć, dlatego że do dnia sesji w pełni zostanie wyczerpana ta procedura i nie zajdzie żadna przesłanka do tego, żeby ten plan mógł nie wejść w życie. Więc zachęcam Państwa, tylko jeszcze wspomnę, podawany był procent planów miejscowych, które obejmują teren naszej gminy. Rozumiem, że ten procent znowu troszeczkę o 1/100, 0,2, nie wiem ile, ale drgnie do góry, prawda?
No, 0,2, ale 28 hektarów.
No, więc moi kochani, no jest to kolejny krok. Pan Tomasz pewnie też.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Pan mnie tutaj wywołał uwagę. Istotnie jeszcze w poprzedniej kadencji zwracaliśmy uwagę przy podejmowaniu uchwały o przystąpieniu do tego planu i ten trójkącik do góry faktycznie był już wtedy jakby naszym przedmiotem troski, jak to się stanie, jak zostanie włączone. Natomiast w WZW na etapie opiniowania no bazuje na sytuacji, która była w momencie, czyli Panie Macieju, chyba jakieś pół roku temu albo 9 miesięcy temu, jak to było w opiniowaniu. I jeszcze wtedy przecież nie było nawet projektowanego, mało tego, projektowanego pasa w koncepcji obwodnicy północny Buku, a dzisiaj Państwo widzicie to jako te wąsy lewo i prawo. To nie jest całe przesądzone, gdzie to rondo będzie dokładnie, więc WZW zaopiniowało włączenie tej Folwarcznej do ulicy Bohaterów, ta, która biegnie w kierunku Dusznik, Państwo to widzicie, na etapie dzisiejszym i oni bazują na tym, co jest w terenie i co jest na mapach. Kiedy ta obwodnica do końca powstanie, tego nie ma na razie w budżecie wojewódzkim. Długo pewnie jeszcze nie będzie, trafi do WPF-u i kiedyś będzie realizowana. Także no, trudno byłoby z tym planem czekać do ostatecznej wersji przebiegu obwodnicy i ten sam dylemat miał WZW, tak jak i my, prawda? Czyli można by było zrobić stop tym planem, tylko że właściwie nie wiadomo, ile czasu trzeba by czekać. No, ale podstawowy warunek uzgodnieniowy co do włączenia Folwarcznej do ulicy Bohaterów mamy i WZW skierował nas jako gminę do obsługi tego obszaru, uciekając z połączeniem tego drogi wojewódzkiej. Tłumaczono nam dlaczego. Natomiast nasza wizyta z burmistrzem, o której tu była mowa, była o tyle celna, że w zasadzie wymogliśmy na autora koncepcji, żeby tą Folwarcznę włączono do tego ronda, które kiedyś w tym miejscu powstanie, bo według tej koncepcji jeszcze z początku stycznia to Folwarczna się, krótko mówiąc, kończyła przed rondem i nie miała być włączona w ogóle do tego ronda. Więc wyobraźcie sobie Państwo, gdyby cały ten obszar być obsługiwany Folwarczną, ale od strony Folwarku. No więc trzeba, krótko mówiąc, mieć rękę na pulsie, reagować, być aktywnym i, krótko mówiąc, uczestniczyć we wszystkich konsultacjach planistycznych, które się dzieją obok nas. Więc z mojego punktu widzenia, Panie Przewodniczący, dbamy, pamiętamy, natomiast wierzymy w jedno, że jeśli ta któryś inwestor wystąpi, a musi wystąpić o zgodę na umiejscowienie zjazdu i obsługi swojej inwestycji, to albo wystąpi do WZW i on dostanie, mimo tego, że dzisiaj mało prawdopodobne z prawej strony, albo wystąpi do nas o zgodę na zjazd. No i wtedy mamy tu pełne prawo ingerencji i właściwie władztwa nad tym, co w tym narożniku, który jest przedmiotem naszej troski do dzisiaj, pewnie jeszcze trochę będzie, powstanie. Także bym chciał bardzo Państwa uspokoić, że jest na to sposób, żeby nad inwestorem zapanować. Tyle z mojej strony. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania, wątpliwości? Bo ja, znając obecny rozmach projektantów z WZW, to tam podejrzewam, że ten trójkąt zepnął nieźle. Okej. Nie ma pytań. Dziękuję bardzo, Panie Macieju.
To przystępujemy do kolejnej uchwały, projektu uchwały w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej miasta gminy Buk przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Na wstępie Państwa pozytywnego zaopiniowania wniosku o podwyższenie diet dla sołtysów przygotowaliśmy nowelizację tej uchwały, dokonując podwyżki diety do kwoty 800 zł. W związku z powyższym uchylamy obowiązującą uchwałę do 28 stycznia 2020 roku i wprowadzamy, proponujemy nową, którą Państwo przedkładamy do uchwalenia, żeby obowiązywała od 1 marca 2025 roku.
No to to ten wniosek taki ładny, takimi dużymi literami był pisany, ten wniosek, to ten, jakby ktoś zapomniał. Czy jakieś pytania do tego? Nie, dobrze.
Kolejny projekt w sprawie realizacji programu Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, edycja 2020-2025. Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z kolejnym wnioskiem o przystąpienie do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa. Jest to kontynuacja programu, który już był prowadzony w roku 2024. W chwili obecnej przewiduje się, aby pomoc została udzielona dla 7 osób, które by mogły skorzystać z placówki całodobowej i 3 osoby, które mogłyby mieć zagwarantowany pobyt tygodniowy w placówce z całodobową opieką. Kwota, na jaką wnioskowano, to 117 096 zł, natomiast wniosek został rozpatrzony na połowę, to jest na kwotę 50 430 9 zł. Z uwagi na duże zapotrzebowanie i zainteresowanie gmin, wnioskowane kwoty są niestety obcinane i w związku z tym tylko w takim zakresie ta pomoc będzie mogła być świadczona.
Tutaj Państwo pewnie pamiętacie, w sierpniu Pani Kierownik OPS-u o tym szeroko mówiła, wyjaśniała nam te programy. Jakieś pytania? To następne.
Kolejna uchwała to jest również w sprawie realizacji programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, edycja 2025, czyli podobnie jak poprzedni program, jest to kontynuacja programu, który już był prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Również w zakresie tego programu OPS wystąpiło z kolejnym wnioskiem do wojewody o podpisanie umowy na realizację programu. Jeżeli chodzi o ten program asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, to udało się uzyskać kwotę, tutaj mamy 199 823 zł 36 groszy i tą opieką będą mogły być objęte 19 osób z niepełnosprawnością. One zapewniają pomoc w codziennych czynnościach oraz pomoc w funkcjonowaniu w życiu społecznym takim codziennym. W odróżnieniu od tego poprzedniego programu, który daje możliwość osobom, które mają pod opieką osoby niepełnosprawne, tak sama nazwa mówi, wytchnienie, czyli możliwość, żeby taka osoba czy to miała kogoś w zastępstwie do opieki, bądź umieszczenie w zakładzie opiekuńczym, który taką opiekę sprawuje całodobowo.
No to chyba wszystko jasne też, tak? Proszę. Może do mikrofonu?
Tak, tak. Chciałam tylko dopytać, czy te 18 osób, które mogą korzystać, to jest na czas projektu, czy w ciągu roku? 18 osób Pani mówiła, że będzie objęte, tak? A, 19. Czy to jest na czas tego projektu, te 19 osób, czy?
Tyle osób, na tyle osób wystarczy środków.
A, wystarczy, a. W roku 25.
No w tym roku obecnym.
Do końca tego roku.
Kolejna uchwała to jest projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi poznańskiemu na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 2498 P w miejscowości Dobra o długości 0,25 km. Tak jak już Państwo dobrze wiecie, bo w budżecie jest to przewidziane, planuje się udzielenie pomocy powiatowi poznańskiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Dobra. Mowa tutaj o chodniku na kwotę w wysokości 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację tego zadania.
Ja mam pytanie, bo tam były zgłaszane pewne rozbieżności, bo pan burmistrz powiat trochę więcej tam zarezerwował, a miało być 50-50 podobno. Panie burmistrzu, coś się wyjaśniło?
No w końcu, kochani, wyznaczamy zasady, kiedy powiat na swoje zadania wyznacza więcej środków niż my, więc cieszę się, że tak to się potoczyło. Intencją jest, żeby wybudować z jednej strony chodnik. Taki był zamysł, taki zgłaszaliśmy. powiat by chciał przy naszych środkach finansowych zrealizować sobie szerszy zakres niż byśmy tego oczekiwali. Dlaczego mamy finansować, współfinansować powiat w jego zadaniach własnych? Nie udało się wynegocjować tego, żeby powiat samodzielnie wybudował ten chodnik. Mieszkańcy prosili, żeby podjąć wszelkie starania, żeby co najmniej ten, z jednej strony ten chodnik powstał. Takie działania zostały podjęte. No i przeznaczamy 100 tysięcy złotych i nie więcej, żeby powiat wspomóc w tym zadaniu. I uważam, że to jest duży sukces. Podejmujemy uchwałę o udzieleniu tej pomocy i mam nadzieję, że w tym roku to zadanie zostanie zrealizowane. Tak jak też na jednej z sesji było to wyrażone jeszcze w poprzednim roku.
No, historia tego chodnika jest bardzo długa.
No
jeszcze. Ma ładnych kilkanaście lat. Może w końcu dobrniemy do końca tej historii. Proszę, następna.
Kolejna podobna też w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi poznańskiemu na zadanie pod nazwą budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Bóg, Szepce, granica powiatu.
Chciałoby się, drodzy Państwo, żeby to 80 tysięcy dotyczyło budowy, a resztę nie finansuje powiat, bo to jego zadanie. Niestety kwestia dotyczy w tym momencie koncepcji, tyle samo powiat przeznacza na tą koncepcję, która ma służyć do złożenia wniosku do PKP, PLK w procedurze konkursowej na budowę bezkolizyjnych skrzyżowań z torami. I chcemy tą koncepcję przygotować wspólnie z powiatem. Oczywiście powiat będzie tym zamawiającym, a my go będziemy wspomagać. No i to jest też ten temat, który wybrzmiał, nie pamiętam, czy to wynikało ze spotkania w październiku, kiedy pojawił się ten ogłoszenie o tym, że w lutym będzie otwarte okienko na składanie wniosków. Pytanie, czy powiat zdąży przygotować tą koncepcję, czy nie będzie składał tego wniosku w przyszłym roku. Już niezależnie od tego, taka intencyjna uchwała jest konieczna o udzielenie pomocy finansowej i jak będzie ta koncepcja, to będzie podstawa, żeby złożyć taki wniosek. Ona też, drodzy Państwo, jest niezbędny warunek konsultacji społecznych. Komunikat w tym zakresie też się ukazał w naszych mediach i na stronie internetowej urzędu. Zachęcam do zapoznania się, do wzięcia udziału w tych konsultacjach. No i wspomagamy po raz kolejny powiat.
No właśnie w tej konsultacjach jest tunel.
Szanowni Państwo, no to proszę wyrazić swoją opinię, czy ma być tunel. To są konsultacje, ja tylko przedstawię, drodzy Państwo, jaka jest nomenklatura. Jest wiadukt drogowy, jest wiadukt kolejowy. Wiadukt kolejowy to jest tunel, wiadukt drogowy to jest wiadukt.
No nie, aż tak nie. W rysunku tego planu, który jest podany konsultacji, jest projektowany tunel. I w oznakowaniu też są znaki tunel.
To tunele są w zasadzie bezpieczniejsze.
No możemy, ostatecznie może być najdłuższy basen. No.
Ale jest trochę lubię nie zasłużyć, nie za bardzo.
Całkiem przypadkowo możemy spać. Całkiem może przypadkowo możemy
spać.
Proszę. Dwa lata temu w Mosinie, nie wiem, czy ktoś z Państwa teraz tam jechał, wybudowali też właśnie tunel pod torami, bardzo ładnie jest rozwiązane, a tam też na tym przejeździe po prostu była taka uciążliwość i naprawdę, jak ktoś mieli okazję, warto się przejechać, zobaczyć, jak to wygląda, to jest rewelacyjnie. Tak. No, tunelami i konsultacjami teraz zrobił się wysyp, bo też i powiat konsultuje Palęcie, tunel w Palęciu. Też wyszła konsultacja. Czy coś do tej uchwały? Ktoś jeszcze? Zachęcam do udziału w tych konsultacjach, tak jak Pan Burmistrz mówił. No to następna Państwa, proszę.
W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta gminy Bóg na rok 2025. Jak co roku Państwu przedkładamy projekt programu, który Rada jest obowiązana uchwalić do 31 marca danego roku. Projekt oczywiście przewiduje te wszystkie zagadnienia, które są obligatoryjnie określone w ustawie. Podlegał on konsultacjom i opiniowaniu zarówno przez powiatowego lekarza weterynarii, fundacji dla zwierząt animali oraz koła łowieckie, które tutaj działają na naszym terenie. Wszystkie te podmioty, znaczy żaden z tych podmiotów nie złożył żadnych uwag, nie miał żadnych zastrzeżeń. Tak już powiedziałam, jeżeli chodzi o zadania, które są realizowane, to są one te same co w poprzednich latach. Zmieniły się jedynie kwoty, całość budżetu, który przewidziany jest na realizację programu, to jest 220 tysięcy złotych i też taką kwotę mamy zabezpieczoną w budżecie. Nawet samo odrobinę więcej, ale w każdym razie program jest przewidziany na kwotę 220 tysięcy.
Ja pamiętam historię tych uchwał, bo to jest co roku i co roku coś nam tam ktoś uwalał, brzydko mówiąc, łącznie z podziałem kwot na sterylizację. No miejmy nadzieję, że w tym roku nie było uwag ze strony instytucji typu animalia i tak dalej, ani od lekarza powiatowego, weterynarii, to miejmy nadzieję, że przejdzie w tym roku koncertowo w takim razie ta uchwała. Czy ktoś by chciał do tego? Nikt nie chce. Także pani sekretarz, następną poprosi.
W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie miasta i gminy Bóg. Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 nakłada na wójta obowiązek przeprowadzania nadzoru nad tymi podmiotami, a Radę z kolei zobowiązuje do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi. W związku z tym, że takiej uchwały nie mamy, a ponadto z uwagi na nowelizację tej ustawy wprowadzoną 1 października w związku z dodatkową instytucją czy nowym programem Aktywny Rodzic, no, przedkładamy Państwu tą uchwałę, ażebyśmy mogli ten nadzór w zakresie ustawowym, czyli tych zadań, które są tutaj wpisane w 4 punktach paragrafu 1, móc realizować.
Ja tym razem nie mam pytań. A Państwo?
Toż. Ja mam takie pytanie, czy nadzór też obowiązuje rodziców, którzy są w domu? Czy nadzór również obowiązuje rodziców, którzy będą w domu wychowywać, tylko w placówce?
Nie.
Tylko w placówce.
Którzy są w żłobkach i którzy pobierają świadczenie. Punktu 4, tak? Pytania? Pomogłem przystąpić do kolejnego projektu w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej spółka z siedzibą w Bóku wykonywania zadań własnych miasta i gminy Bóg w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Bóg. Mamy 3 uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej zadań własnej gminy. Jedno to jest właśnie w zakresie utrzymania porządku i czystości. Drugie to jest w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt. I trzecie w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność miasta i gminy Bóg oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Bóg. Jest to nowa konstrukcja, której do tej pory żeśmy nie praktykowali. Powierzamy Zakładowi Gospodarki Komunalnej w tym roku zadania własne w trybie właśnie powierzenia, czyli nie tak jak do tej pory to robiliśmy w trybie in-house'u, ale no, inną konstrukcję tutaj przyjmujemy z uwagi na to, iż nie możemy na tych zasadach, na których do tej pory to realizowaliśmy. Jeżeli chodzi o szczegółowe zasady, które będą obowiązywały w zakresie zarówno realizacji zadań, jakie to będą zadania konkretnie i jak one zostaną rozliczane, będzie to określała umowa pomiędzy miastem i gminą a Zakładem Gospodarki Komunalnej. Tak jak to wynika już, można powiedzieć, z tych zapisów uchwały, za realizację zadań Zakład Gospodarki Komunalnej będzie otrzymywać rekompensatę. stary kompensata musi pokryć wszelkie koszty, wydatki, które zakład będzie ponosić. Ale tak jak już powiedziałam wcześniej, szczegółowe rozliczenie, zasady te rozliczania, zarówno też w zakresie kontroli, realizacji i zadań i wyliczenia tej rekompensaty, będzie szczegółowo określać dopiero umowa, która będzie uszczegóławiać zasady współpracy w tym zakresie.
Pan burmistrz chciał dopowiedzieć. Szanowni Państwo, są to zadania, które wykonuje już Zakład Gospodarki Komunalnej. W zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt wiemy, że za daną usługę czynność trzeba zapłacić. Do tej pory prowadzenie schroniska odbywało się na zasadzie umowy, bo kwoty nie przekraczały tej kwoty progu przetargowego. I pojawił się pewien taki dylemat, w jaki sposób to robić i pracujemy nad tym, można powiedzieć, od trzech ostatnich miesięcy. Chodzi o to, żeby zapewnić przede wszystkim w przypadku tych trzech zadań płynność realizacji zadań. W przypadku schroniska musielibyśmy wszczynać procedurę raczej albo in-house'u, albo przetargu, w którym by wziął pewnie zakład udział. Ale no to się, drodzy Państwo, mija z celem, no bo na terenie zakładu schronisko, które ma swoją siedzibę, miejsce, trudno, żeby miał obsługiwać inny podmiot. To byłoby w kolizji przede wszystkim z organizacją pracy na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej. W przypadku, drodzy Państwo, bieżącego utrzymania dróg i zimowego, chcę Państwu powiedzieć, że mieliśmy w zeszłym roku taki przykład. Co dało nam do myślenia, że ten in-house, który jest formą zamówienia publicznego, nie spełniał na tyle naszych oczekiwań, na ile byśmy chcieli. Mianowicie, jak to w in-house, musimy ogłosić też na platformie zakupowej, musimy na ten cel przeznaczyć środki, co zawsze jest wyrażone w tym, jak Państwo też uchwalacie budżet, ile mamy, no nie można wydać więcej niż się ma. Czyli te ramy na to zadanie są jasno określone. Ale no zdarzało się tak, że w ramach in-house'u w trakcie roku, a zwłaszcza ubiegłego, te środki zostały wyczerpane. Jeżeli te środki zostaną wyczerpane, można tam o jakiś procent ewentualnie poza procedurą zwiększyć zgodnie z ustawą PZP. I tak to też było robione. I po wyczerpaniu tych środków, głównie tu chodziło o bieżące utrzymanie dróg, no należy wszcząć po zabezpieczeniu środków wszcząć po raz kolejny tą procedurę tego in-house'u i tak było uczynione w zeszłym roku. Mieliśmy dwa razy ogłoszony in-house, no i prace nie mogły być wykonywane z uwagi na to, że no, to te jesienne prace, bo czekaliśmy na ten in-house, żeby po wakacjach zabezpieczyć środki na to utrzymanie i chcieliśmy jesienią przystąpić do tych prac. Wolą Państwa było, że te środki się znalazły i były zwiększenia w budżecie. No ale no, te realne prace mogły wszystko być wykonywane po tym, jak to zamówienie zostanie udzielone, prawda? No i jak to zamówienie zostało udzielone, nagle problem sprzętowy, równiarka się zepsuła i paraliż. I drodzy Państwo, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tych kwestii, co się może wydarzyć. Chodzi nam najzwyczajniej o zapewnienie płynności realizowanych zadań. To rozwiązanie, które Państwu przedkładamy w przypadku tych trzech zadań, które zlecamy zakładowi, w takiej formule też realizują inne gminy, chociażby gmina Dopiewo. Jeszcze to zostało wdrożone za świętej pamięci od Jana Napierały i ku mojemu zaskoczeniu, bo zanim weszliśmy w procedurę in-house'u, też to analizowaliśmy. No, ku mojemu zaskoczeniu działa to bardzo dobrze. I nie ma przynajmniej takich tutaj dwuznacznych sytuacji proceduralnych. Tym bardziej, że my jako gmina, jako 100% właściciel spółki, musi badać jeszcze procent zlecanych, wykonywanych usług i zlecanych przez gminę. Czyli nie może być mniejszy niż 90%. Chodzi o wskaźniki, które też trzeba wykonywać. I forma in-house'u i te wszystkie wątpliwości, które się zrodziły po konsultacji z naszymi służbami prawnymi, jest to najlepsza forma, żeby zabezpieczyć tą płynność realizowanych zadań, ale wszystko w granicach, które są wyrażone w budżecie.
dajmy na to, jeżeli by doszło do przekroczenia i wyczerpania danych środków, no to będziecie Państwo jako pierwsi wiedzieć, czy w tym zakresie, aby zwiększyć na przykład na utrzymanie dróg, czy moglibyśmy, drodzy Państwo, zwiększyć, czy będziemy na to mieli środki. Chodzi też o kwestię zimowego utrzymania. Ogłaszanie in-house na zimowe utrzymanie, drodzy Państwo, i zabezpieczanie tych środków w momencie, kiedy mamy zimy, jakie mamy, i rezerwowanie tych środków, no bo jest pewien taki paraliż występujący, bo jeżeli mamy in-house na zimowe utrzymanie, to po tym zimowym utrzymaniu jest uruchamiany in-house na bieżące utrzymanie w sezonie wiosenno-letnim, jesiennym, prawda? I te zadania nie powinny się w żaden sposób nakładać. A tutaj otwieramy sobie tą furtkę na reagowanie, że tak powiem, ad hoc, a wiemy, że te zimy dzisiaj nie są takimi zimami i trzeba czasami najzwyczajniej tą dziurę paraliżującą życie mieszkańcom i ją po prostu zasypać tłucznie. Chodzi o to, żeby stworzyć sobie te możliwości, takie ramy do działania szybszego. Pani Maria się uśmiecha, bo rozumiem kilka telefonów, że jest dziura chociażby w Szewcach czy w innych lokalizacjach. No i tak stricte, żeby być formalnym, to my nie powinniśmy wykorzystywać tego materiału w ramach bieżącego utrzymania, jak jest zima. Rozumiecie Państwo, o co chodzi? Chodzi, żebyśmy mogli bardziej sprawnie jeszcze działać i żeby zakład też mógł na podstawie tego powierzenia, mając tą umowę, wedle aktualnych potrzeb aktualnie zaopatrywać się w surowiec, w kruszywo, w materiał, który jest niezbędny do wykonywania danego zakresu. I to uznaliśmy, że robimy na tym cały szereg tych zadań, zarówno na prowadzenie schroniska, na utrzymanie dróg, jak również na porządek i czystość na terenie miasta. Niech będzie ten rok tym rokiem pilotażowym, jak to będzie funkcjonowało. Oczywiście będziemy tu konstruować umowę i forma rozliczenia będzie jakby odzwierciedlona w tym właśnie porozumieniu. No, zasadą jest, że najpierw wykonanie usługi, później płatność. Czy to będzie w okresie kwartalnym, półrocznym, to jest tutaj do negocjacji. Musimy też się liczyć z tym, żeby spółka zachowywała swoją płynność, ale też no, miała na to za wykonane prace, miała też to wynagrodzenie i tyle. No, stawki, jakie były do tej pory, będziemy starali się utrzymać, a być może i będziemy chcieli też przy tej okazji jeszcze poprosić o pewne negocjacje, no bo daje też pewną perspektywę stałych dochodów dla zakładu, bez ingerowania właśnie w tę procedurę zamówień w formie in-house'u, która no, moim współpracownikom bardzo mocno paraliżowała ręce, formalnie paraliżowała ręce. No i też tutaj dzięki wsparciu pana Tomasza Plewy, no i tutaj ustaleniach ze służbami prawnymi, z pracownikami merytorycznymi, dziś mogę się z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że będziemy w stanie pilnować tego, jak te zadania będą mogły sprawnie, daj Boże, przebiegać. Taka inicjatywa, myślę, że znajdzie akceptację z Państwa strony. No i byłbym wdzięczny, żeby tą formułę przetestować. Liczę, że na kanwie doświadczeń gminy, chociażby Dopiewo i innych gmin, będziemy robić to skutecznie.
Od 1 marca.
Tak, od 1 marca z uwagi na to, drodzy Państwo, że no, dziś jest styczeń, kiedy się uprawomocni uchwała i zostanie opublikowana, będziemy już w miesiącu luty, a nie możemy pozwolić sobie, żeby był przestój w tych zadaniach, chociażby ze schronisko. No, nie możemy przez dwa miesiące nie dokarmiać zwierząt, bądź nie dbać o utrzymanie tego schroniska, czy nie możemy tych pojemników, to musiało być takie umowy zawarte do kwot poniżej kwot przetargowych na 2 miesiące, więc żeby zachować tą płynność. Także od 1 marca tyle z mojej strony.
Ja mam tylko jedno pytanie. Czy to znaczy, że ci pracownicy, którzy sprzątali dotychczas miasto z urzędu, będą przeniesieni do gospodarki?
Nie. Z urzędu? Nie. To nie tykamy tematu. Drodzy Państwo, pracownicy gospodarczy urzędu pozostają, to jest niezależne. Tyle, no. Oni będą swój zakres wykonywać. I tu nie ma kolizji, no właśnie, nie ma żadnej kolizji. Zresztą mam nadzieję, że Państwo w tym sezonie zimowym, który jest taki w kratkę, też zauważyliście, że mamy miasto uporządkowane, pracownicy gospodarczy urzędu tym się zajmują. Zresztą jak już na kanwie ostatnich lat, jak jest 1 stycznia po Sylwestrze, sami Państwo widzicie, że miasto mamy wysprzątane, to jest duży wysiłek organizacyjny, no ale to jest duża też zasługa właśnie pracowników, że ich mamy i że są chętni do pracy, bo początki były trudne. Dziś to wszystko fajnie zaczęło współpracować i się zadziało pozytywnie, tak jak oczekiwałem tego i to udało się fajnie wypracować. To jest niezależna czynność wobec tego, co tutaj będziemy powierzać zakładowi gospodarczym.
Taki wykaz tych obowiązków, które dostanie gospodarka, też my dostaniemy, że tak powiem, żeby się zorientować, co oni mają robić. Bo oprócz schroniska i łatania dziur, jeszcze coś? A czy oni mają taki sprzęt?
Tak, oburzenie koszy na śmieci. To jest ten sam zakres. Nie ma
ten sam zakres.
Nie ma żadnych dodatkowych zadań. No musi być to, musi mieć to formalne ręce i nogi. Nie ma jakiegokolwiek dodatkowego zakresu. Jest ten dotychczasowy zakres zadań wykonywanych przez zakład gospodarczy. Zamiatarka, sprzątanie. No to wszystko to samo. Nie ma tutaj intencji zakupu dodatkowego sprzętu. Nie ma nic ukrytego, co byście Państwo mogli tutaj powątpiewać. To jest, chodzi o to, żeby nie robić procedury in-house, nie uruchamiać, bo jej uruchomienie może nastąpić po zabezpieczeniu środków, a też jest jakby ten czas, niestety ten czas procedury wyłożenia zamówienia publicznego na platformie zakupowej jest obwarowany terminami i to paraliżuje, bo to się robi prawie miesiąc na wyłonienie zakładu. Dla nas jest oczywiste, że zadanie będzie wykonywał zakład, ale ten miesiąc niestety jest paraliżujący, tak? I tym bardziej jeszcze jak zabraknie tych środków, jeżeli będzie wolą, żeby zabezpieczyć te środki, żeby na płynność tych zadań, no to działamy, że tak powiem, od ręki. Po sesji od razu jest interwencja, tak? No będziemy starać się mieścić w tych środkach, które mamy zaplanowane w budżecie na 2025 rok. No ale też, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o utrzymanie bieżące dróg, każdy rok jest szczególny. Ubiegły rok był, drodzy Państwo, pamiętacie o tej porze, jak mieliśmy zalaną gminę. Wszystkie gminy były zalane. Pola, drogi, no była katastrofa. I te wydatki, tak jak dotychczas, one były niewspółmierne do tego, z czym się zetknęliśmy w poprzednich latach. I też to było powodem tego, a co mieliśmy, drodzy Państwo, na każdy miesiąc sobie wydzielić pulę, która może być przeznaczona jak tyle i nie więcej, no. Trzeba było ratować sytuację, więc ratowaliśmy. I taka sytuacja, co miała w ubiegłym roku miejsce z tymi chaosami, no raz, że to angażowało do niepotrzebnej pracy pracowników, bo to musi być procedura, trzeba przygotować dokumenty, wykorzystać pracownika od zamówień, żeby to opublikował, trzeba pilnować terminów, trzeba negocjować, na nowo zawierać umowę. No całe spektrum czynności administracyjnych, które wolałbym, żeby były spożytkowane na to, żeby fizycznie ta robota w terenie była wykonana, niż proceduralne nadzorowanie.
Dziękuję bardzo. Ja bym chciał podziękować za szybkie usunięcie błędów pisarskich w uchwałach, bo to moja sprawka. A chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że w przypadku przekazania zadań obsługi schroniska, to gmina musi wypowiedzieć AZGK zawrzeć umowy z odpowiednimi podmiotami, które są ujęte w programie opieki nad zwierzętami, typu lecznica zwierząt, tak? To chciałbym. Jeszcze w tym.
Rozeznanie robimy zawsze w grudniu, także wszystko jest gotowe.
Jeszcze pan Paweł.
Rozwiewając wszelkie wątpliwości, chodzi tutaj o to, że infrastruktura typowo na przykład na prace zimowe związane z odśnieżaniem sól i te sprawy, a w tym momencie będzie to bardziej rozszerzone, żeby można ten zakres robót zostawić i gdyby nie było potrzeby używania, że tak powiem, soli w cudzysłowie, można robić jakiś inny zakres robót.
Państwo, gdybyśmy wydawali w skali roku kwotę 130 tysięcy netto do 130 netto, nie musielibyśmy uruchamiać procedury przetargowej, in-house'u bądź powierzenia. Moglibyśmy, o tak sobie zakładem, zawrzeć umowę i byłoby to wykonywane. Niestety jest odwrotnie, środki przekraczają próg przetargowy. I niezależnie od tego, że jest to nasza spółka, musimy uruchomić specjalną procedurę zamówienia publicznego, tudzież forma alternatywna powierzenia. I chodzi o to, żeby formalnie nie paraliżować sobie życia, żeby skupić się i skoncentrować na pracy. Jak powiedziałem, ten przykład z ubiegłego roku odwlekał. Państwo zgłaszacie, jako radni zgłaszacie postulat, że trzeba coś zrobić. Ja przyjmuję to zgłoszenie, czyli jako urząd przyjmujemy. Ale mamy tą procedurę tego in-house'u i ja muszę, drodzy Państwo, no, tu balansować między Państwem a prawem. No i wiemy, że chcemy dla mieszkańców dobrze, a nader złego się wydarzyło, że równiarka się zepsuła. Przez to, że musieliśmy wyczekiwać, żeby można było uruchomić te środki i to zadanie zlecić, liczyliśmy, że mamy już wszystko, już było spełnione, wszystkie warunki, nagle problem sprzętowy. Po co wyczekiwać? Uważam, chodzi o tą płynność, o takie działanie z marszu, jak są środki, żebyśmy mogli, drodzy Państwo, sobie życie nie paraliżować. Po prostu. To nie znaczy, że nie będziemy weryfikować wszystkich zgłoszeń, oczywiście.
Pan Tomasz Prawa jeszcze. Szanowni Państwo radni, woli wyjaśnienia, tylko można było to postawić na głowie maksymalnie i powiedzieć tak, dobrze, jesteśmy absolutnie w zamówieniach publicznych, forma podstawowa, czyli przetarg, ogłaszamy przetarg na te wszystkie usługi i zachęcamy nasz zakład komunalny do startowania przetargu. No można było taki absurd dostosować, ale wiecie Państwo, z jakim skutkiem, nie? Wtedy wygrywa ten, który teoretycznie daje najkorzystniejszą ofertę. Nasz zakład jest z tego wycięty i wtedy zadajemy sobie pytanie, no to właściwie po cośmy tą spółkę powołali. No więc katastrofa, nie? Czyli czujecie Państwo, że można tak było zrobić, podchodząc kompletnie bezdusznie do tego tematu, do tych trzech tematów w zasadzie, nie? A to, co dotychczas było, czyli ten in-house, to też jest procedura, która jest wyjątkiem, ale jednak w zamówieniach publicznych. A w zamówieniach to wszystko tak ścisłe, na końcu trzeba to wszystko podsumować, zrobić protokół z postępowań, wszystko strasznie długo trwa i potem, żeby cokolwiek zmienić w tym in-house'ie, to wszystko nadal w procedurze zamówień publicznych, włącznie z aneksowaniem wszelkich umów. No więc wybraliśmy taką formułę, która ma dać nam elastyczność reagowania, wykorzystując nasz podmiot, czyli spółkę, zależną całkowicie od gminy, której pan burmistrz jest zgromadzeniem wspólników, czyli jest jakby po obu stronach ma głos decydujący. Nie chcę powiedzieć, że będziemy wymuszać pewne zmiany na spółce, ale myślę, że powinniśmy dać sobie wszyscy szansę i zobaczymy przez 10 miesięcy, jak nam się to sprawdzi. W każdym razie te wszystkie ostatnie przymiarki, tutaj patrzę też na panią radną, które przyjmujemy, te ciosy od mieszkańców w ostatnich dniach, gdzie są dziury i proszę bardzo reagować, to jest wyjście ku temu, żeby ta możliwość reakcji była szybsza i możliwa. Z jednym zastrzeżeniem, że jak nam się skończą środki w budżecie w paragrafie albo usługowym, albo remontowym, to wtedy Państwu radnym mówimy, że skończyły się, a są dwa wyjścia. Albo nie robimy, bo się skończyły pieniądze, albo przesuwamy z innych paragrafów. Więc tak to powinno działać. Moim zdaniem przynajmniej staram się pana burmistrza do tych i panie sekretarz przekonać, bo jakby trójkę dyskutujemy, jak to ma być. Dajmy sobie szansę i mam nadzieję, że ta nowa formuła
która tutaj w innych gminach już jest zastosowana i pozwoliła elastycznie podejść do spółki, która przejmuje zadania komunalne od gminy, że to da efekt. Ja nie gwarantuję, że tak będzie, ale pozwólmy sobie spróbować. Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze coś chciał dopowiedzieć do tego? Nie ma, to poproszę na stanę.
Jeszcze w kwestii formalnej co do tych trzech uchwał, zanim Państwo je otrzymacie, w poniedziałek dopiero będzie u nas radca. Mamy tutaj pewne wątpliwości co do podstawy prawnej. One się różnią w każdych, znaczy jak nie w każdych, to przynajmniej jedna jest troszkę inna niż pozostałe, w związku z tym, co jeszcze to zweryfikujemy i zanim Państwo dostaniecie, to no nie będzie to od razu, bo jutro będzie na pewno wysyłane zawiadomienie o sesji. Natomiast te uchwały trzy Państwo dostaniecie później, tak żebyście mieli świadomość tego. Kolejny to jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i gminy Bóg na lata 2025-2029. W ubiegłym roku Państwo podjęliście nową uchwałę, ponieważ program skończył się okres obowiązywania programu. No niemniej jednak wojewoda wielkopolski z 27 listopada rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały podjętej w październiku i zarzucił przede wszystkim to, że w uchwale nie została w sposób prawidłowy określona prognoza stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach obowiązywania uchwały. Czyli w każdym roku od 25 do 29. Obecnie no dość obszernie żeśmy to opracowali, określając stan techniczny i obecny jaki jest i to jak on będzie prognozować w tym okresie pięcioletnim. No i mamy nadzieję, że w tym momencie ten kształt uchwały, który został opracowany, zostanie zaakceptowany bez zastrzeżeń i program będzie mógł zostać wprowadzony w życie. W pozostałym zakresie, jeżeli chodzi o zapisy tego programu, to są dokładnie te same, które Państwo podjęliście w ubiegłym roku.
Czy ktoś ma jakieś pytania do tego? Bo ja mam takie techniczne. Skoro w 2027 zlikwidujemy jakiś lokal, to dlaczego będziemy go likwidować jeszcze w 8 i 9?
Go lokalu.
No ale jest likwidacja.
Po likwidacji nie zlikwidowany jest po prostu. No bo musimy cały ten okres analizować. Jakby zostanie zlikwidowany, to już go po prostu nie ma. Nie, no myślę, że nie.
To trochę tak na logikę, no trochę nie.
Trochę jest na wyrost to zrobione, no nie powiem, że nie. Natomiast no też nie chcemy mieć kolejnego zarzutu, że nie uwzględniliśmy 5 lat.
No, obyśmy nie przedobrzyli, nie?
Proszę?
Obyśmy nie przedobrzyli.
Niewiele to się zależy.
Staraliśmy się, żeby było dobrze.
Dobrze. Ktoś ma jeszcze jakieś uwagi do tego? Dobrze, to chyba nam został budżet.
Budżet
UFR,
tak.
Szanowni Państwo radni, panowie przewodniczący.
W UFR z tymi znikającymi stawami.
Przedstawię Państwu projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2025. Kilka razy pojawia się ten sam zapis dotyczący nowego wprowadzonego projektu w ramach projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na rozwój cyfrowy, cyberbezpieczny samorząd. Nasz projekt jest pod nazwą Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Bóg. To jest projekt polegający na pozyskaniu dofinansowania prawie w 90% na zakup i wdrożenie serwera i innych urządzeń oraz oprogramowania zabezpieczającego przed cyberatakami, a także cykl szkoleń dla pracowników urzędu i szkół, bo to będzie kierowane dla urzędu i dla szkół. Całość tego projektu to jest 954 600 i tutaj mamy kilka, tak jak mówię, powtarzających się może dla Państwa zapisów, ponieważ dotyczą one zwiększenia po stronie dochodów bieżących i majątkowych i za chwileczkę zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych. Dotyczy to wszystko tego samego projektu. Kwotowo to chyba, no nie wiem, tu Państwo macie napisane, rozbijamy te dochody na bieżące i majątkowe. Kolejny tutaj projekt to jest jakby projekt istniejący już, który realizujemy pod nazwą Budzimy Zgaszone Umysły, Serca, Nadzieje, a wprowadzamy zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20 tysięcy, dochody bieżące 20 754,06 zł. W związku ze zmianą harmonogramu do wniosku o dofinansowanie i wymagało tutaj zmiany w budżecie. Majątkowe wydatki, to już powiedziałam, dotyczy cyberbezpieczny samorząd. Dalej mamy zwiększenie wydatków po stronie wydatków bieżących o kwotę 71 500. Dotyczy ustalenia przez Radę Metropolii Poznań dodatkowej składki członkowskiej na dofinansowanie w obszarze szkolnictwa specjalnego w roku, roku szkolnym 2024-2025. Nie było to uwzględnione w budżecie i teraz musieliśmy dokonać takiej korekty. Administracja publiczna, pozostała działalność, cyberbezpieczny samorząd, tutaj mamy to właśnie, o którym mówiłam, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 231 173 zł, aczkolwiek podkreślam, że to są dofinansowywane wydatki, także to jakby nie musieliśmy specjalnie jakoś naszej ingerencji tutaj. Kolejna to jest oświata i wychowanie, pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 70 tysięcy, dotyczy kosztów przygotowania dokumentacji do wniosku złożonego na termomodernizację szkoły podstawowej i przedszkola w Buku. Kolejna zmiana w pomocy społecznej dotyczy zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie dziennego domu pobytu dla seniorów o kwotę 10 tysięcy na wniosek kierownika OPS. I dalej też korekta, to o czym mówiłam wcześniej, do projektu Budzimy Zgaszone Umysły, Serce, Nadzieje, zwiększenie wydatków o kwotę 20 754,06 zł. I teraz zwiększenia po stronie wydatków majątkowych. Pierwsze, musieliśmy tutaj wprowadzić zadanie, które już było realizowane, dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w dobieżenie etap drugi ulica Jarzębinowa. Zwiększamy wydatki na ten rok o kwotę 881 tysięcy na skutek przesunięcia okresu realizacji zadania do roku 2025. Dopiero teraz będą faktury i jakby zadanie się będzie kończyło w tym roku. Rolnictwo i łowiectwo i tutaj są właśnie te stawy, 8 stawów. Zwiększamy wydatki o kwotę 181 tysięcy. Również zadania, które były już w roku 2024, jednakże wprowadzamy je teraz z uwagi na decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego o wydłużeniu naboru do 17 marca oraz o zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia naboru na sierpień 2025. W związku z powyższym termin opracowania dokumentacji przesuwamy na rok 2025 i te wydatki zostały dostosowane do aktualnych już kosztorysów, które przedłożyła pani kierownik działu inwestycji. W dziale transport i łączność również na wniosek pani kierownik wprowadzamy dwa zadania, które były realizowane w ubiegłym roku i teraz jakby na ten rok jest planowane zakończenie. Dotyczy to dokumentacji do dwóch dróg. Budowa drogi w miejscowości Dobierzyn Michalin od drogi powiatowej, dokumentacja na kwotę 140 tysięcy i drugie na kwotę 100 tysięcy, budowa i przebudowa dróg gminnych, ulica Rolna, Wielka Wieś, Pawłówko. To też dokumentacja. Następny zapis to wydatki majątkowe w ramach wspomnianego wcześniej projektu Cyberbezpieczny Samorząd, plus wydatki majątkowe na kwotę 544 tysiące. i zmniejszenie po stronie wydatków majątkowych dotyczące budowy hali sportowej w Dobierzynie o kwotę 776 558,11 groszy na skutek póki co wstępnego rozliczenia kosztów zadania. I też wprowadzone zmiany do przychodów. Dotyczy 254 878 tysięcy. Są to środki, które otrzymaliśmy w grudniu już na zabezpieczenie tego projektu poprawa cyberbezpieczeństwa. Zostały one niewykorzystane, ponieważ dopiero teraz ten projekt startuje, wobec czego stanowią tutaj kwotę zwiększającą przychody. I kolejna kwota 942 358 i 41 groszy. Jest to druga część pożyczki z WFOŚ-u, która nie wpłynęła w roku 2024. Na ten rok tutaj planujemy w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Dobierzynie ulica Jadwiga. Po rozliczeniu środków wpłynie nam ta kwota. I to by było wszystko, jeśli chodzi o zmianę do uchwały budżetowej. Czy jakieś pytania Państwo mają?
Ktoś? Proszę. Kwota 776 tysięcy do bieżenia pracy w hali. Co my zaoszczędziliśmy, czy skąd to się wzięło, bo nie rozumiem tego.
Wcześniej była mowa o środkach pozyskanych w grudniu z innego miejsca dofinansowania. Na razie, znaczy to dofinansowanie zostało zrealizowane i póki co mogliśmy jakby te środki z wcześniej zaplanowanych 5 milionów przesunąć na brakujące nam teraz zadania, te, które Państwu tutaj mówiłam, na przykład na te stawy i na kanalizację jarzębinową.
Ktoś jeszcze do tego? Ja mam pytanie do Michalina. Rozumiem, że projekt robimy. Skończył się ZRID? Tak? W toku jeszcze jest?
Przenosimy ten wydatek, bo nie została jeszcze dokumentacja sfinalizowana i właśnie chcemy ją sfinalizować w tym roku.
Okej, bo tam były ten, w końcu się hipoteka prostuje, tak?
Drodzy Państwo, no z tym jest to najpierw dokumentacja w procedurze ZRID-owskiej, z uwagi na to, że w księgach został ujawniony dawny spadkobierca, który nie żyje. To są sprawy bardzo zaległe. Nie było innej możliwości, żeby przygotować normalną dokumentację, bo gmina nie jest właścicielem tej drogi. Postępowanie ZRID-owskie ma to umożliwić, że będą przy przygotowywanej dokumentacji będą, jeżeli będą oczywiście, teraz nie pamiętam, czy jakiekolwiek podziały, ale chodziło o też wywłaszczenie. Jak będziemy mieli to sfinalizowane, będziemy mieli obowiązek dokonać wykupu tej drogi. Z uwagi na to, że spadkobierca nie żyje, tak jak już kiedyś Państwu mówiłem, środki z przeznaczeniem na wykup będą musiały być przekazane do depozytu. Po jakimś czasie będą niestety zarezerwowane do chwili ujawnienia spadkobiercy. Nie sądzę, żeby się ujawnił. Będą zamrożone. Nie wiem, czy to jest depozyt sądowy, jak dobrze kojarzę, więc nie ma innego wyjścia, jeżeli chcemy tą drogę w przyszłości zrobić. Więc dodatkowe koszty nas będą jeszcze obciążać. Póki co na razie nie zabezpieczamy, no bo nie ma takiej jeszcze podstawy, bo nie mamy tego zezwolenia realizacji inwestycji drogowej. Jak będziemy mieli, to wtedy będziemy myśleć, jak to zadanie móc wykonać, pozyskać środki zewnętrzne na realizację tej drogi. To jest, umówiliśmy się, że przygotowujemy dokumentację, żeby tą drogę docelowo zrobić. Kiedy wiemy, że mamy harmonogram jeszcze innych zadań i wszystko po kolei, ale no, przygotowujemy dokumentację. Tak samo w przypadku ulicy Rolnej też będziemy, jeszcze nie została ta dokumentacja sfinalizowana, więc w tym roku chcemy, żeby to już ostatecznie się zadziało.
Jeszcze pytania o tą składkę na Metropolię 71,5 tysiąca. Skąd to wyszło?
To jest składka odnośnie dofinansowania pobytu naszych dzieci, znaczy uczęszczania naszych dzieci do szkół specjalnych na terenie powiatu.
ta batalia, która się toczyła w połowie ubiegłego roku, akurat na tym posiedzeniu metropolii brała udział pani sekretarz. No to jest polityka miasta Poznania, wywierania presji na mniejsze samorządy. Dajcie pieniądze, bo w przeciwnym wypadku nie ręczymy, czy przyjmiemy dzieci. Siłą rzeczy było to też przeforsowane niestety przed reformą finansów samorządów. W sumie to nie mieliśmy wyjścia i solidarnie wszyscy podjęli taką decyzję. Co? No, przeciw by nic nie zmienił, a bycie czarną owcą też, drodzy Państwo, na forum metropolii no nie sprzyjałoby może i dalszej współpracy, więc taką decyzję podjęliśmy i mam nadzieję, że jest to tylko i wyłącznie taka zagrywka jednorazowa, na kolejną na pewno nie będzie zgody ogółu chyba członków. Bo tak też tak to było tłumaczone, że na ten rok szkolny nie wiem, co będzie w przyszłości. Pani sekretarz, jakże to powie.
Nie było mowy o tym, żebyśmy mieli dopłacać dłużej niż rok. Generalnie temat dotyczył jednego roku. I tak jak Państwo też wcześniej mieliście to przedstawiane, kwestia była taka, że wprowadzono by zakaz przyjmowania dzieci z naszej gminy. I tak już mieliśmy problem, żeby zapewnić dzieciom miejsce pobytu w placówkach na terenie Poznania, ponieważ zadanie jako tako jest zadaniem powiatu, nie jest to zadanie nasze jako gminy. Natomiast z uwagi na to, że powiat nie dysponuje odpowiednimi placówkami, nie ma szkół, gdzie byłoby w stanie zapewnić miejsce dla nauczania specjalnego, w związku z czym ma też porozumienie z miastem Poznaniem na przyjmowanie dzieci z powiatu poznańskiego. I to jest w zasadzie, no, można powiedzieć, gra pomiędzy trzema podmiotami. Znaczy powiat poznański, miasto Poznań i gminy, które należą do powiatu poznańskiego.
Zakazu przyjmowania dzieci. Ale jeżeli jest... Ale wiecie Państwo, jak to jest, nie? Ktoś sobie tam załatwi i będzie kolejka oczekujących, no to tak uznaniowo będą w pierwszej kolejności, byłyby w pierwszej kolejności brane osoby, dzieci spoza gminy Bóg. No chcemy tego uniknąć, więc taka niestety decyzja została podjęta kolegialnie.
Czyli ta sama zagrywka, którą przechodziliśmy dwa lata temu, tak? Ze szkołami ponadpodstawowymi. No, co rok ta sama batalia, tylko że się inny problem robi, nie?
Tutaj jeszcze mamy dodatkowy argument, granie na uczuciach i na tym, że to dotyczy osób niepełnosprawnych.
No właśnie, tak? No właśnie. Okej, dobrze. Czy jakieś pytania do budżetu? Jeszcze ktoś by miał? Nie widzę tego lasu rąk. WPS. Z tym wyschniętym zbiornikiem.
WPF, wszystkie zmiany istotne są zaznaczone kolorem czerwonym. Nie będę myślę tego czytać, ponieważ to są zmiany, które wymagane były, aby dostosować budżet i WPF kwotowo, tak? Jedynie tutaj taka większa czerwony zapis, to dotyczy tego nowego zadania, sprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Bóg i jest tutaj, są te wydatki rozpisane, ponieważ one będą się realizować w tym roku i w następnym jeszcze. I łącznie, tak jak Państwu mówiłam, 954 600 rozpisane w kwotach dofinansowań. Prawie 89% dofinansowania z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Stawy, to tak jak pan przewodniczący tutaj wspomniał, no ale tu każda pozycja to jest dostosowanie do budżetu. Także nie wiem, czy czytać wszystko państwu?
Nie, moim zdaniem nie. Chyba, że państwo chcecie.
Nowe zadanie to tylko to cyberbezpieczeństwo, nie? To jest ten projekt dwuletni.
Dobrze. Dziękuję bardzo. To przebrnęliśmy. Chyba już nie ma żadnych uchwał, nie? Przebrnęliśmy. Dobrze, sprawy bieżące. Może ja zacznę. W sumie to taki komunikat do przewodniczących komisji. Do końca stycznia trzeba złożyć sprawozdanie roczne z zeszłego roku. Ja złożyłem. Pan Paweł chyba też złożył.
Tak,
zostało telewizyjne. Mhm. Komisja Mieszkaniowa i Komisja Skarg i Petycji zostają, nie? Sprawozdanie roczne. To prośba tutaj pani Ani. Sprawy bieżące, jedziemy dalej. Ktoś ma coś? Proszę pani Ewa.
Ja mam prośbę do pana burmistrza. Może z tej strony, jak zareagujemy, to będzie lepiej. Od dłuższego czasu z panem Andraszykiem próbujemy naprawić szkodę. Nie wiem, czy próbujemy naprawić, czy dociekamy tego, co jest powodem lania się wody do piwnicy w budynku przy ulicy Szewskiej. Tam stoi woda w piwnicy. Tomek już podniósł krawężnik, niby miało pomóc, ale cały czas woda tam leci. I ja podejrzewam, że albo jest chodnik pod złym kątem tam zrobiony w tym miejscu. Dzwoniłam do pani Ilony Dębskiej, ale na razie nie było reakcji.
O którym budynku pani mówi konkretnie?
O tym po GS-ach. O tym po GS-ach. Myśmy z Tomkiem tam byli 2 tygodnie temu i tam stoi po prostu woda w piwnicy. Leci. Jak pada deszcz, to leci woda. I leci prawdopodobnie, chodnik jest źle ułożony i leci jeszcze lina między murem a chodnikiem i tamtędy sobie ta woda leci.
A jeszcze pytanie, od kiedy leci ta woda?
Od dłuższego czasu. On zgłaszał już to w gminie dłuższy okres czasu, pół roku. Rok?
No pół roku, no ale chodnik jest położony przecież już kilka lat, a budynek...
No tak, ale może coś się wydarzyło, nie? Mogło się coś wydarzyć. Mógł najechać cięższy samochód na chodnik, zrobić po prostu jakiś ten nierówność i ta woda się tam leje tym ludziom do tej chaty, nie? Następna sprawa, przyszli do mnie mieszkańcy, znaczy się kilku przyszło, chodzi o wybieg dla psów. Czy możemy w mieście takie coś zorganizować? Żeby pieski się mogły wybiegać. No. No ale nie byłam w poprzedniej kadencji, więc nie wiem. Wiem, że nie ma tego w budżecie, ale...
Pani Elu, poważnie, żeby odpowiedzieć.
No, właśnie.
Mamy miejscowy plan przy... przy obwodnicy Bukowskiej, ten teren, gdzie jest wieża naciśnień,
no.
Tu do obwodnicy. Ten teren już jest objęty miejscowym planem i są zaplanowane tereny zielone z infrastrukturą i my to już przewidzieliśmy, że tam by mógł być ewentualnie wybieg dla psów. Jeżeli chodzi o wybieg dla psów, no musiałoby być zaplanowane środki w budżecie, co może dofinansowania. No pytanie, czy w tej chwili jest to najistotniejsze zadanie, żeby to dla gminy.
No na pewno nie. Ja też tak wytłumaczyłam, że mamy inne potrzeby na tą chwilę. No a druga strona, no żeby zabezpieczyć to, no to trochę tych pieniędzy trzeba w to włożyć, nie? Bo to nie może być siatka 30 cm, tylko musi być większe coś, nie?
Twarsza umowa powierzenia dla zwierzęta. Taki byłby skutek. Żeby porządek trzymać. Czwarta umowa powierzenia zadania dla ZBK, bo tego jeszcze żeśmy nie przewidzieli, to trzeba obsługiwać, nie? Obsługiwać. Ten teren trzeba obsłużyć, zabezpieczyć, sprzątać, wywieźć, zadbać o bezpieczeństwo, ochronić kamery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to Państwo radni wiecie, nie? Co akcja, to reakcja, czyli jak jest akcja na tak, to reakcja jest w budżecie. No tak to działa. Ktoś jeszcze? Proszę.
Mieszkańcy się pytają, gdzie mają rzucać zużyte ubrania i tekstylia, bo do tych mieszanych odpadów już nie można. I to będzie problem, bo za chwilę będzie mieć w lasach i porowach takie rzeczy.
Możliwości trzeba wyjść na przok jako jedna z frakcji, która jest przyjmowana na przoku. No to jest wymysł ustawodawcy. No i tyle, no. Unia narzuciła, była Unia.
Unia narzuciła.
No. Ale Tusk dzisiaj przemawiał, może zrobił porządek z nim.
To Unia.
Jeszcze Europa nie zginęła, jak słyszeliście Państwo w przemówieniu. Mocne wystąpienie. Ja przepraszam, że tak dodatkowo mówię.
nie ma innego rozwiązania, żeby usprawnić to. Muszą mieszkańcy się liczyć, że muszą wywieźć to na przód. I tyle.
Ale to z jedną rzeczą, kiedy zwolę, to nikt nie pojedzie, żeby zawieźć. Bo to będzie problem znów.
No, często jadą do Buku, no to przy okazji może to odrzucić na duży koszt.
Mariolka później powie, że ktoś się pytał, to będziemy wiedzieć ewentualnie, kto wyrzuca.
Ale to jest śmieszne, ale to naprawdę duży problem. Jakiś osobny może worek albo coś, żeby przy śmieciach tu coś.
To jest zasadne.
Mariolka, piesy zostały. No piesy.
To jest zasadne, żeby mieszkańcy wygospodarowali sobie na swoich gospodarstwach domowych przestrzeń, gdzie mogą usytuować worek, później jak się zgromadzi pełny, mogą wywieźć jednorazowo raz na kwartał. No nie ma innej sytuacji. No nie jesteśmy w stanie, drodzy Państwo, no, rozwiązać problemu.
Każde jedno rozwiązanie, które przyjmiemy, będzie generować koszty. No, jesteście Państwo na pewno świadomi, że jeżeli wprowadzimy dodatkowy worek przy selektywnej zbiórce, to spowoduje to zwiększenie kosztów comiesięcznych na mieszkańca.
I te sznureczki, co mówili, że do wiązania też nie ma, do dzisiaj nie ma, bo tutaj właśnie radny chyba Przemek mówił właśnie o tych sznureczkach.
Aha. Jak nie mają mieszkanki co zrobić z rajstopami, rajstopami zamiast jakiś jeden dobry
głos. Dobrze.
Ja też tak odpowiem.
To prawie rozwiązany problem. Ktoś jeszcze? Proszę, Remigiusz.
Ja mam jedno pytanko, bo już rozmawiałem z panem Konradem Woźniackim wcześniej. Ejko Autostrady jest tak zwana stara wulkanizacja. Podobno właściciel nie żyje. Tam jest duży skład opon. Bo z panem Konradem sprawdzaliśmy, bo tak dosyć ostatnio dużo po lasach i rowach jest nowych opon od ciężarówek. A teraz widzę trochę, ktoś się tam zaczął dziać, bo bardzo dużo gruzów coś zwozi na to miejsce. I można by było zainterweniować, co tam się dzieje, bo mówię, tych opon jest bardzo dużo. Ja twierdzę, że trochę ubywa tych opon z tej kupki, a jeśli chodzi, jeśli sprzątamy w koło Zielonej Pruskiego, ostatnio wyciągnęliśmy około 20 opon od ciężarówek, więc podobno właściciel nie żyje, no ale jeśli ktoś coś tam zwozi, to może coś się wyjaśniło, żeby to zrobić też ten porządek. To jest akurat zaraz za autostradą, taki stary punkt wulkanizacji.
Ja mam tylko taką małą prośbę, bo ładnie by zostały obstrzyżone drzewa, żeby było widać pomiarową prędkość na rocha, ale tam jeszcze cała sterta gałęzi leży przy bramie. Wywieziona sprzed jeszcze z zeszłego roku. Odstawiono, no. Balet jest w sobotę. Balet jest w sobotę.
Przed koncertem trzeba posprzątać. Czy ktoś jeszcze? Sprawy bieżące. Ja mam tylko pytanie, panie burmistrzu. O dach na halę.
Oczy malową przyczepę.
O, no to mamy rozwiązane. To mieliśmy prawie, to już mamy rozwiązane.
Czyli ściana, który jest kolano już, tak?
Panie burmistrzu, pytanko, kiedy kolejny etap hali, mówię o przykryciu dachu, bo te płyty tam leżą porozstawiane po drogach, po powoczach, no żeby tam się nic nie stało z nimi.
Przez chwileczkę i mam nadzieję, że od koniec miesiąca, z początkiem kolejnego będzie dach przykryty.
Ok, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Pan Tomek.
Lewa. Państwo pozwolicie, szanowni państwo, radni, możecie zadać pytanie, co się dzieje ostatnio w mieście, że gasną światła całymi ulicami.
3 stycznia zaraz po Sylwestrze, jak Państwo wiecie, 4 dni dworcowa nie świeciła, a w ostatnim weekend szkolny i szereg szeregów. Otóż reagujemy, natomiast nie mamy służb energetycznych. Zgłaszamy nie tylko na platformę, no ale niestety tak to jest, że w piątek o 17 zarówno ten 3 stycznia, jak i ostatnio złośliwo rzeczy martwych, nie wiemy na czym to polega, akurat w piątek i cały weekend, no i zgłoszenie są na super telefon alarmowy. Pan burmistrz zaprosił nawet dyrektora Enea Oświetlenia, był w urzędzie, mamy dostęp do telefonu innego alarmowego, no ale niestety wszystko polega na usługach. Zgłoszenia były, możecie być Państwo pytani przez mieszkańców, więc nie jest tak, że nie reagujemy, ale burmistrz nie ma służb energetycznych, co by ingerowali jeszcze przynajmniej, a to dodatkowe koszty, więc no, cała obsługa oświetlenia ulic jest w rękach na oświetlenia. Spółka siedzi w Poznaniu, mają podpisane umowy z podwykonawcami, podwykonawca tak reaguje, że wszystko ma w kolejkach, no i zareagował po pociech krwawcy, to był wtorek, a ostatnio w poniedziałek. No i tak to się odbywa, że w weekend jest słabo. Dyrektor zapewniał, że mają podpisane umowy, reagują zgodnie ze zgłoszeniami. No tyle mam do Państwa do przekazania i faktycznie było ciemno, no ale to no tak to jest, nie? Więc Państwa mieszkańcy pytają, co się dzieje i kto jest winien, no to odpowiedź jest taka, prawda? Gestor Enea Oświetlenia reaguje, a gmina uprzejmie donosi i zawiadamia. No tyle możemy zrobić, ale reagujemy. Może dojdzie do tego, że pan burmistrz przejmie Enea Oświetlenia, no to wtedy nie będzie po budżecie.
Jeszcze
nie będę, nie będę wchodził w prerogatywy premiera. Proszę.
Jeszcze a propos oświetlenia. Na Słonecznej mamy dyskotekę. Pojawiam się i znikam.
Słoneczko.
No.
Ja jeszcze.
Światła migają.
Ja jeszcze jedno mam, panie burmistrzu. Nie tak dawno były naprawiane drzwi na punkcie przesiadkowym i znów nie działają. Nie działa także toaleta. I co tam jeszcze? I generalnie ogrzewanie w środku też nie działa, w poczekalni. No i chyba dobrze, bo drzwi są otwarte. A tak nie tak dawno były te drzwi naprawione. Kilka dni chodziły.
Nic, już się tym zajmują.
Dzięki.
Panie burmistrzu, ruszył nabór wniosków o granty do 12 tysięcy na zajęcia dla młodzieży z małych miejscowości i to też do kół gospodyń wiejskich, może bardziej do Marioli. Także nie wiem, czy gmina może tutaj w tym uczestniczyć, ale jest taki przez serwis samorządowy PAP taki grant do 12 tysięcy na zajęcia dla młodzieży z obszarów wiejskich.
To już przesyłałem panu burmistrzowi też.
Dziwnie, jak to dziwnie.
Czeka pan burmistrz ma ode mnie 9:39 w sobotę. Tak. To jest to, do 12 tysięcy. To już pan ode mnie dostał. Coś jeszcze? Ktoś?
przepraszam, na koncert noworoczny na Jezioro Łabędzie w sobotę o godzinie 17 w hali Ośrodka Sportu. No, mam nadzieję, że prezencja dopisze. Prosiłbym jedynie, żebyście Państwo, bo dostaliście zaproszenia wcześniej, żebyście Państwo potwierdzili swój udział. Zachęcam. Kolejne, mam nadzieję, przepiękne widowisko. Warto się cieszyć takimi chwilami. Nie ma biletu wstępu, wstęp jest wolny, więc kolejne przedsięwzięcie artystyczne przed nami. Serdecznie zapraszam.
Dziękuję bardzo. Czy coś jeszcze? Nie widzę, nie słyszę. Nie ma tego na rąk. W takim razie kończymy wspólne posiedzenie. Zamykam wspólne posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na sesji.